Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz, mój. Drodzy Państwo, temat naszych rozmów, komu przeszkadza święty Jan Paweł II, a naszym gościem jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom, szczęść Boże Ojcze, dobry wieczór.
Dobry wieczór, jesteśmy po pierwszej części. Temat, komu przeszkadza święty Jan Paweł II, czemu też miała służyć, pytanie kolejne, medialna nagonka na wielkiego papieża Polaka. W ostatnim czasie przetoczyła się taka dość burzliwa nagonka na ten atak na Jana Pawła II. Lewicowe portale, telewizje też starają się udowodnić, że pora na takie odbrązowienie, tak ważnej postaci dla Polaków jak Jan Paweł II. No cała ta nagonka też rozpoczęła się od reportażu pana Marcina Gutowskiego. Wcześniej taka seria Bielmo i teraz Franciszkańska 3. No ten adres znają wszyscy, tak możemy powiedzieć, którzy pamiętają pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. To miejsce, gdzie było spotkanie, takie nieformalne spotkania, nigdy nie planowane. Po prostu tak się utarło, że w pewnym momencie w oknie nad bramą pojawi się Ojciec Święty, by przywitać się z wiernymi, nawiązać kontakt, powiedzieć kilka słów, dzieląc się przemyśleniami, dokonując też i wieczornego błogosławieństwa, modlitwy. No a tutaj zupełnie inny obrazek. Pani doktor, gdybyśmy spróbowali też pokazać, jak pani na to patrzy, bo też jest wiele chociażby takich stanowczych protestów. Państwo też jako zarząd główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich taki protest wystosowali.
Jak najbardziej, dlatego że to, z czym mamy teraz do czynienia, czyli z takim no, naprawdę bezprecedensowym atakiem na pamięć, na dziedzictwo Jana Pawła II, myślę, że jeszcze kilka miesięcy temu wielu z nas w ogóle nie przyszłoby do głowy, że coś takiego jest możliwe, a gdybyśmy mieli się cofnąć o rok czy dwa, czy już nie mówię więcej lat do tyłu, to byśmy się po prostu pewnie wszyscy jakby po prostu wykłócali o to, że nic takiego nie może się zdarzyć, że wielkości, świętości Jana Pawła II nikt nie jest w stanie podważyć, nikt nie jest w stanie odebrać, że przecież on działał tyle lat publicznie, na oczach całego, wręcz można powiedzieć, świata. I przecież nie wiem, czy był w czasach, kiedy on żył, ktoś, kto równie często był fotografowany, opisywany, gdzie praktycznie śledzono każdy jego krok, czy po prostu to, co robił, też, bo było takie niecodzienne. I więc to nie był człowiek, który był schowany gdzieś po prostu przed ludźmi zewnętrznymi, więc tak naprawdę dzisiaj atakowanie go w taki sposób, jak to się odbywa, z tak, bym powiedziała, grubego kalibru zarzutów, jest no czymś wyjątkowo podłym i niecnym i tak naprawdę ignorującym wszystko, co reprezentował sobą święty Jan Paweł II. Ale żeby zrozumieć tak naprawdę, co się teraz dzieje, to zwróciłabym na jedną rzecz uwagę. W wielu różnego rodzaju ankietach, sondażach, badaniach Jan Paweł II był tą osobą, która zawsze jednoczyła Polaków. Czy ktoś był wierzący, czy niewierzący, potrafił docenić wielkość, mądrość, po prostu intelekt i wiarę i serce Jana Pawła II, Karola Wojtyły. To był człowiek, który imponował, że użyję takiego określenia, po prostu i starszym, i młodszym, i paniom, i panom, kobietom, mężczyznom, chłopcom, dziewczętom, i Europejczykom, i tym, którzy mieszkają na innych kontynentach. I przecież tego nie dało się zadekretować. On jechał nieraz na pielgrzymkę w jakiś taki naprawdę bardzo egzotyczny nawet kraj, do miejsc, gdzie po prostu wiadomo było, że to będzie bardzo trudna pielgrzymka, że jak on sobie poradzi, jak oni go przyjmą. i mijają nawet nieraz nie dni, a godziny i się okazuje, że pierwszymi słowami powitania, gestem, przypomnieniem jakiejś bardzo ważnej dla tej społeczności sprawy, on sobie krok po kroku zjednuje cały nowy naród, całych ludzi, którzy przecież nawet dobrze może nie wszystko rozumieją, co on mówi, bo nie zawsze to był język narodowy, w którym się posługiwał, ale się starał. Wszyscy to doceniali. A w Polsce, no to przecież symbol dla każdego. Przecież ta data 2 kwietnia 2005 roku, śmierć papieża, to umieranie na oczach nas wszystkich, to nie było przecież udawane. Ojcze, to po prostu, szanowni państwo, myślę, że warto wracać do tego punktu takiego zwrotnego też pontyfikatu, tego zakończenia pontyfikatu Jana Pawła II, bo tak naprawdę wtedy pokazaliśmy wszyscy, kim był dla nas Jan Paweł II, jak ważną był postacią, jak bardzo go będzie nam brakować i przecież robili to wszyscy. No, już nie mówię, że cynicznie niektórzy, mówię tutaj z bólem, no ale media tak działały. Inserty z papieskie pojawiały się od tabloidów po najbardziej szacowne gazety, prawda? Inserty, czyli te dodatki takie specjalne o Janie Pawle II, kolędy z Janem Pawłem II, różnego rodzaju wydawnictwa, mniej lub bardziej pogłębione. Było wiadomo, że tak, to sprzeda nakład w ilościach ogromnych. No, korzystała z tego nawet dziś tak atakująca papieża Gazeta Wyborcza. Może niech sobie przypomni właśnie, jakimi słowami opisywała Jana Pawła II wtedy, kiedy on odchodził, kiedy go żegnaliśmy. A dzisiaj w tak bezpardonowy sposób atakuje się papieża pod hasłami, że wiedział o pedofilii w Kurii Krakowskiej i nic z tym nie zrobił, że te działania nieadekwatne. Ale to nawet to, co ja teraz powiedziałam, to jest żaden atak, bo gdyby nawet takimi sformułowaniami, niepodpartymi dowodami, naprawdę, ale gdyby w ten sposób to robiono, to jeszcze byśmy mogli powiedzieć, że jest w tym cieniu jakiejś takiej no, dziennikarskiej dociekliwości i próba, tak jak nam się to niby przedstawia, próba dotarcia do sedna sprawy. Ale tak nie jest, bo po prostu jak przeczytamy chociażby fragmenty książki tego holenderskiego dziennikarza, czy obejrzymy chociażby fragmenty, już nie mówię cały film, właśnie, który był wyemitowany w TVN 24, Franciszkańska 3, to tam są po prostu same uogólnienia. Tam są po prostu przede wszystkim twierdzenia, które po prostu mówią o tym, że tak jakby to było absolutnie już niepodważalne i pewne, że po prostu nie można mówić, że nie wiedział, że można między bajki wkładać tego typu twierdzenia. Takich spraw było więcej, że po prostu, że tak naprawdę jest to proceder tak powszechny w Kościele, że po prostu właściwie chyba, nie wiem, no nie ma kapłana nieuwikłanego prawie, że bo tak, takie uogólnienia padają w komentarzach. Są takie liczby, nawet nie liczby, ale podawane jest po prostu, jak dużo osób niby było skrzywdzonych, jak to po prostu, jak powszechne jest to zjawisko. Żadnego niuansowania. To, że te zarzuty oparto po prostu na donosach i na materiałach Służby Bezpieczeństwa czy Urzędu Bezpieczeństwa, bo to też jest też ten okres, szczególnie to, co dotyczy kardynała Sapiehy, to przecież tak naprawdę no, jest to zupełnie niezgodne ze sztuką ani pracy naukowej, ani pracy dziennikarskiej, bo z jednej strony formułuje się tezy w sposób, nazywa się to ahistoryczny, czyli w oderwaniu od realiów czasu, kiedy dana osoba funkcjonowała, w oderwaniu od uwarunkowań, w których ona funkcjonowała, od przepisów prawnych i zwyczajowych i wszystkiego, co się wówczas działo. Więc ocenianie bardzo surowe z perspektywy dzisiejszych po prostu norm, które nas wszystkich obowiązują, jest niewłaściwe. To jest jakby podstawowy warsztat warsztat pracy każdego historyka. No, myśleć tak, jak oni mogli myśleć wtedy, po prostu z tą wiedzą, którą wówczas ci ludzie mieli. Bo jak możemy oceniać kogoś, kto nie żyje od wielu lat, z perspektywy tylko i wyłącznie dzisiejszych działań. Jego postępowanie, jego funkcjonowanie. No i przede wszystkim jakby próba takiej zbudowania narracji, że to jest, mamy kropkę nad i, mamy po prostu twarde dowody na to właśnie, na te tezy, które stawiamy. Od lat ich szukaliśmy, znaleźliśmy, to jest przełom. Tak jest przedstawiana narracja w odniesieniu do Jana Pawła II, który, powtarzam, rzekomo miał tuszować jakieś zjawiska pedofilii, nie reagować we właściwy sposób. Potwierdzają to osoby skompromitowane swoim postępowaniem. Nie mówię już nawet o tych ubeckich czy esbeckich materiałach, ale też osoby, które występują po prostu w filmie, to znaczy na przykład jest to ktoś, kto porzuca stan duchowny, czy ktoś, kto po prostu nie jest na pewno przedstawiony to, kim jest, czyli z całym swoim bagażem, że tak powiem, życiowym, bo ma to dzisiaj znaczenie, w jaki sposób on prowadził swoje życie, skoro chce być takim autorytetem moralnym, by oceniać po prostu autorytet, jakim jest Jan Paweł II dla nas wszystkich.
Pan nie tak wspomniał o tym, że jednoczył wszystkich Polaków i teraz próbuje się za wszelką cenę rozłamać ten obraz i czy to co robił dla Polaków, dla Kościoła, dla świata. Gdzieś czytałem w komentarzu, że tutaj ten materiał Franciszkańska 3 tak został przygotowany, by grać na emocjach widzów, by wywrzeć na widzach wrażenie jakiegoś potwornego nawet skandalu, bo i kwestia nieostrych postaci w sutannie, przechodzących się przez różne tam mroczne miejsca, muzyka też, tak jak pani mówiła, że tak jakby nawiązywało do filmu Grozy, Głos Lektora, tak wszystko zrobione, taka przemycone w takiej odpowiedniej narracji. No i też to, co pani dyrektor mówi, nie ma też żadnych badań niezależnych historyków, którzy mogliby się tu i teraz...
To znaczy,
badania
istnieją.
Ale odnieść się, żeby...
Ale nie ma w tych materiałach, tak jakby one nie istniały, jak my byśmy w ogóle w jakiejś próżni funkcjonowali dzisiaj. Przecież jest mnóstwo opracowań, czy historyków, czy dziennikarzy, którzy po prostu... Nie jest dla nich niczym nowym to, co jest tam przedstawione jako właśnie wielkie odkrycie. Podkreślają autorzy na przykład filmu my pierwsi robimy to czy tamto, jako pierwsi ujawniamy coś tam, podczas gdy po prostu całość tego zagadnienia w jakiś sposób była przez kogoś innego opisana albo coś było wskazane, a oni tylko to sobie też po swojemu interpretują. Więc... z wielką, wielką ostrożnością trzeba podchodzić do wiarygodności tego materiału.
I kwestia też ekspertów, tak, a inaczej dobieranych, wiarygodność tych ekspertów.
Dokładnie tak, to też jest po prostu kolejny jakby punkt, który pokazuje, że nikt, kto nie zgadzałby się z taką tezą, którą oni postawili w tym filmie, nie może w nim wystąpić. Tam nie ma nikogo, kto jest jakimś uznanym badaczem życia Jana Pawła II, ale nie zgadza się z ich tezą. Po prostu wręcz wyszukuje się tylko i wyłącznie tych, którzy mogą potwierdzić to, co sobie autorzy po prostu tego opracowania, jakim jest książka i film, założyli. Jan Paweł wiedział i krył i działał po prostu w sposób skandaliczny, więc co dalej? Podważa się do dziedzictwo całego jego dorobku i pontyfikatu papieskiego i wcześniejsze działania po prostu w kurii krakowskiej i mówi się po prostu wprost, nie może być autorytetem. To jest jakby, my dopiero widzimy, tak naprawdę mówią tam ci, którzy występują, co tak naprawdę kryje biografia Jana Pawła II. Sformułowania tam używane też są, język, którym się po prostu opisuje, pokazuje jakby taki właśnie, bym powiedziała, pejoratywny stosunek do Kościoła i takie nastawienie do tego typu, że na przykład cytat. W 78 roku Wojtyła dostaje się na sam szczyt kościelnej władzy. czy tymi słowami byśmy mieli opisać wybór Polaka na stolicę Piotrową? Tę wielką radość, euforię i to Wojtyła dostaje się na szczyt kościelnej władzy? No oczywiście z perspektywy niektórych osób to można wszystko sprowadzić do tego typu twierdzeń, do takiego postrzegania życia i działalności publicznej. Możemy powiedzieć, tak, zrobił wielką karierę i może jeszcze sobie po prostu zadać pytanie, a kosztem czego i jaką cenę mu przyszło zapłacić, insynuować, jakby to było faktycznie dostanie się na szczyt kościelnej władzy, tak? Bo to jest daleko idące uproszczenie takie w negatywny sposób, prawda? Mówienie w ten sposób o objęciu tego typu funkcji, jaką jest funkcja Ojca Świętego papieża. Ale zadał mi ojciec tak ważne to pytanie, postawił ojciec tak ważne pytanie w tej audycji, komu przeszkadza Jan Paweł II? I cały czas szukam takiej krótkiej odpowiedzi na to pytanie, jak to podsumować, jak możemy, no bo komuś na pewno przeszkadza. Widzimy, że na tyle mocno, że nie żałował środków, nie żałował funduszy i zaangażowania, żeby przez ileś lat tworzyć no, tego typu dzieło. No, musimy postawić na swoim i udowodnić, że on tym autorytetem być nie może.
No tak, i w telewizji i w radiu, jak byliśmy po 18, tak wyszło nam, że jest jakieś zlecenie, że są jakieś interesy, że jest jakieś środowisko, prawda? Bo czemu ma służyć taka medialna nagonka na Jana Pawła II?
Tak.
Komu to
więc
przeszkadza?
Więc ja bym sięgnęła po prostu tak naprawdę do po skutkach zacznijmy. Ich możemy spróbować to rozszyfrować. Więc tak naprawdę komu może służyć taka wielka dewastacja naszego systemu wartości, z jaką mamy dzisiaj do czynienia? Bo jeżeli zgodzimy się na to, że w ten sposób można potraktować dorobek Jana Pawła II, to wszystko, co nam zostawił, to wszystko, kim był i w jaki sposób funkcjonował, jeżeli możemy tak odstryknąć i przekreślić, bo ktoś, kogo
oczywiście
nazwiska...
Oczywiście jedna z pielgrzymek to był dekalog, prawda?
Tak.
Na nowo.
91 rok. I po prostu na nowo odczytywany. To jest ogromne dziedzictwo, które po prostu mamy, tylko sięgajmy, tak? Mówię do siebie przede wszystkim i do każdego z nas. Ale tak naprawdę, więc mówię, to jest dewastacja systemu wartości naszego kraju, naszego narodu. Dlaczego? No bo to jest po prostu nasza narodowa tożsamość. On uosabiał te najbardziej wzniosłe, najpiękniejsze, najważniejsze cechy naszego narodu. Uosabiał, źle powiedziałam, uosabia. To jest czas teraźniejszy, cały czas ważny.
Tak się wtrącę, no to robił system komunistyczny, to robił służby bezpieczeństwa kiedyś. Na dzisiaj no pytanie, czemu to ma służyć, sięgając po tamte metody?
Może słuchacze albo nam pomogą znaleźć i nazwać to po imieniu, ale zobaczmy, jak to się też w ostatnich latach układa. Przemysł pogardy. Wszystko w momencie, kiedy dochodzi do głosu po transformacji ustrojowej, po tych wszystkich burzliwych historiach lat 90., dochodzi do władzy prawica w Polsce, próbuje dojść do władzy, tak? I tak naprawdę obejmuje urząd prezydenta Lech Kaczyński i rozpoczyna się po prostu coś, co nazywamy dzisiaj jednoznacznie przemysłem pogardy. Wyszydzanie, wyśmiewanie na wszelkich możliwych po prostu polach, na wszelkich możliwych elementach życia politycznego, społecznego, kulturalnego, gospodarczego. Nie ma nic dobrego do powiedzenia w jakiej dużej części mediów, właściwie we wszystkich. W niewielkich, w niszowych można zacząć szukać, że coś jest pozytywnego podczas jego kadencji. A potem mamy katastrofę smoleńską i mamy kolejną odsłonę po prostu uderzenia po prostu właśnie w taką naszą tożsamość narodową. Z jednej państwo, które kapituluje, państwo, które śledztwo w tak ważnej sprawie, gdzie 96 osób ginie, gdzie giną najważniejsi przedstawiciele organy władzy oddawane jest w rękach tych, którzy po prostu poniewierają wręcz ciałami zmarłych, nie potrafią zabezpieczyć i nie chcą zabezpieczyć wraku, kluczą, mataczą. Do dzisiaj możemy po prostu stawiać znaki zapytania związane z katastrofą smoleńską, na które nadal nie dostaliśmy do końca odpowiedzi. A potem mamy cały czas przewijające się ataki na Kościół, bo jeszcze przy katastrofie smoleńskiej pamiętajmy całą tę historię z atakiem na modlących się, na krzyż, na polaryzowanie Polaków już i dzielenie. I tak naprawdę przecież to nie było jakiś oddolny proces, który narastał, że jakoś sami między sobą żeśmy po prostu przestali na siebie patrzeć życzliwie, tylko no, ktoś bardzo, bardzo to podsycał, ktoś prowokacje organizował, ktoś po prostu tak, a nie inaczej grał, można powiedzieć, na emocjach naszego narodu po to, żeby jak najbardziej skłócić wszystkich ze sobą, żeby nie można było żadnego konsensusu wypracować. Obok tego wszystkiego nieustająco trwają mniej lub bardziej spektakularne ataki na ludzi Kościoła. Lata 2000 to jest atakowanie księży, duchowieństwa z pozycji właśnie bycia bądź nie współpracownikiem służby bezpieczeństwa. Bez przerwy fruwają, prawda, w mediach różnego rodzaju nazwiska z literkami TV. Przed nimi opisywane są mniej lub bardziej wiarygodne historie. Niszczone są po prostu postaci, które w ogóle na to nie zasługiwały. Fałszywe tropy, którymi są po prostu karmieni, bym powiedziała. Już nie mówię żadni tam mainstreamowi dziennikarze, bo zostawmy na bok tego typu media, ale także prawicowi. Także ci, którzy w dobrej wierze nieraz no, dają się złapać na naprawdę tego typu fałszywki. Ktoś je przygotowuje, ktoś je im podrzuca. Mamy potem całą tę akcję ze zwalczaniem pedofilii w Kościele. Mówię na to akcja, patrzę na to naprawdę z ogromnym dystansem. Jako żona, matka, babcia nawet, jaką dzisiaj jestem i kobieta, to po prostu sposób opisu tego zjawiska naprawdę wywołuje, myślę, że w niejednej osobie, takiej jak ja, zażenowanie, zawstydzenie. I tyle lat już żyjemy w cieniu odkrywania tego zjawiska. To jest już, ojcze, w naszym kraju tylko 10 lat, bo dokładnie w 2013 roku ten holenderski, wybitny, cudzysłów, tak, dziennikarz, z którego dziełem Maksima Kulba mamy teraz do czynienia, opublikował pierwszą książkę, gdzie po prostu pokazano pierwszych kilka ofiar księży pedofilów i opisał ich losy, rozpoczynając jakby wielkie oczyszczenie Kościoła. Z czego? Kogo? Jak? Tak powszechne jest to zjawisko, jak nam się przedstawia. Myślę, że dzisiaj chyba nie ma duchownego i zakonnika, który by o tym nie musiał bez przerwy rozmawiać, gdzie nie pojawiałby się to w rozmowach jako problem, który do rozwiązania, gdzie nawet ktoś może w ogóle z tym nigdy nie mieć wspólnego. To samo dotyczy ludzi świeckich. Po prostu tak nas zainfekowano tą tematyką, więc komu przeszkadza Jan Paweł II dzisiaj jakby na finiszu tych wszystkich zjawisk, które tylko tak chciałam po prostu zasygnalizować. Tym, którzy zyskają na tym, że Polska będzie krajem bez własnej tożsamości, bez narodowej tożsamości, bez swojego po prostu systemu wartości, no bo jeżeli to się zniszczy, to z naszego narodu no, zostanie tylko zbiór jednostek tak naprawdę luźno ze sobą połączonych.
A co pani myśli o tej uchwale, która 9 marca została też przyjęta przez Sejm w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II? Też samo głosowanie miało taki zaskakujący aspekt, bo nie wzięli w nim udziału z jednym wyjątkiem, posłowie Platformy Obywatelskiej.
Ojcze, jestem bardzo dumna, że ta uchwała została przyjęta. że taka inicjatywa tak szybko została podjęta i że, bo ona po prostu tak naprawdę też, no myślę, wielu środowiskom i wielu ludziom w Polsce po prostu pokazała kierunek, że już dosyć, już nie chcemy, nie będziemy się bawić w rozmowy o wolności słowa, swobodzie wypowiedzi w mediach, bo to jest tak instrumentalnie przez te środowiska traktowane, przez lata nam to pokazali. To jest ta filozofia Kalego z tego z Pustyni w Puszczy, który mówi, że jak Kalemu ukraść krowę, to jest zło, ale jak Kali ukraść krowę, to jest dobrze. Tak? To tak jest trochę anegdotycznie, prawda? Bo tak jest też to w tej powieści Henryka Sienkiewicza przedstawione z takim dobrodusznym, bym powiedziała, podejściem, ale ta filozofia Kalego to jest właśnie takie tutaj myślenie tych właśnie mediów, które dzisiaj będą nam kazały przestrzegać po prostu literalnie zasady wolności słowa, niezależności dziennikarskiej i mediów, po czym po prostu komuś będą tego odmawiać albo wykorzystają cynicznie po prostu taką właśnie naiwność tych, którzy im na to po prostu pozwolą. I Sejm, przyjmując tę uchwałę, powiedział wyraźnie stop, więcej nie. Już koniec, już dajcie spokój, już nie pozwolimy na to. Już przekroczyliście kolejną granicę. I to, że ci posłowie tak się zachowali z Platformy Obywatelskiej, to jest naprawdę żenujące. To jest, myślę, że dla niejednego z nich, bo znamy po prostu te nazwiska przecież od wielu lat, to nie są ludzie, którzy pojawili się w polityce wczoraj, tylko trochę wcześniej. Wielu z nich przecież przedstawiało się jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy nawet bym myślę, na pewno nigdy o sobie nie pomyśleli, że mogliby nie uczcić Jana Pawła II, a jednak zabrakło im elementarnej odwagi cywilnej, by stanąć w prawdzie i powiedzieć nie, tutaj nie będą interesy partyjne. My musimy w pewnym momencie nie patrzeć na niuanse, tylko sobie powiedzieć tak, tak, nie, nie. Jeżeli tego człowieka tak niszczą, to jaki jest mój do tego stosunek? Więc takie jest moje zdanie. Bardzo dobrze, że Sejm przyjął tę uchwałę.
Ale może być tak, że politykom, bo też chociażby premier Mateusz Morawiecki przynajmniej dwa razy tak poważnie odezwał się, marszałek Sejmu czy inni politycy, że to też może być tak odbierane, że będą teraz to wykorzystywali. Z jednej strony wpadł taki temat na początku kampanii wyborczej, komu to posłuży, kto teraz będzie w którą stronę szedł, czy na pewno będziemy bronili godności Jana Pawła II, czy będziemy stawali w prawdzie, o co nam zależy, bo to też taka może próba kolejnego rozegrania, czy kolejnego rozłamania Polaków, naszego narodu.
No, to po skutkach poznamy to. Na to pytanie, ojcze, tak naprawdę możemy sobie my odpowiedzieć za rok, tak? Zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast dzisiaj powiem krótko. Dajmy politykom szansę. Nie możemy mówić, że wszyscy politycy tylko kradną i tylko są skorumpowani i tylko patrzą na swój interes. Wielu z nich jest uczciwymi, szlachetnymi ludźmi. I oni, myślę, że wielokrotnie też dali po prostu jakby wyraz temu, że myślą o czymś więcej niż tylko o czubku własnego nosa. I ja bym powiedziała, że jeżeli nie możemy po prostu pozwolić sobie na takie myślenie, że jeżeli nic nie robią, to jest źle. Jeżeli coś robią, to też jest źle, no bo to jest kampania wyborcza. No nie. Po prostu pozwólmy działać tam, gdzie jest po prostu jest, gdzie jest to wskazane, gdzie jest taka potrzeba. I mówienie o tym, że dziś obrona Jana Pawła II to jest tylko kampania wyborcza i odwracajmy się od tego, to już jest no po prostu jakby popadamy w opary absurdu. To już tak naprawdę to jest taka właśnie potem szukanie apolityczności w miejscu, gdzie ta polityka jest niezbędna. Mówię nie akurat o tej sytuacji, ale właśnie to jest taka hipokryzja niektórych. Więc nie idźmy w tę stronę. Myślę, dajmy właśnie tym, którzy chcą bronić Jana Pawła II, będąc politykami i będąc na czele różnego rodzaju instytucji, by to po prostu zrobili. Nie widzę w tym nic złego.
Kwestia publicystów, którzy z czasem zmieniają jakby opcje, prawda, są prawicowi, a mimo wszystko powątpiewają i nawet boją się uznać godność, czy boją się bronić godności świętego Jana Pawła II.
No, to jest bardzo poważny temat, bardzo ważny i praktycznie
pytanie,
w ogóle...
Czy my też możemy powątpiewać, bo ci, którzy coś takiego robią i nie od wczoraj, prawda, tylko od dłuższego czasu, chcą, by w nas też takie wątpliwości pojawiły się, prawda, żebyśmy też przestali patrzeć tak, jak to pokolenie, które nas poprzedza, albo to, byśmy odstąpili od tego, co było, czego myśmy też doświadczyli, jako ci, którzy spotkali Jana Pawła II, którzy go słuchali.
No dokładnie tak jest. No ojcze, to są operacje służb specjalnych tego typu, że wykorzystuje się ludzi, którzy najpierw tworzą, wyrabiają sobie jakieś grono odbiorców, słuchaczy, właśnie na przykład są czy dziennikarzami, czy jakimiś działaczami społecznymi po to, żeby potem wtedy, kiedy jakbyśmy powiedzieli, ktoś odpala daną akcję, tak jak teraz, po prostu stanąć nie po tej stronie, po której byśmy ich normalnie widzieli, gdzie by się prosto znaleźli. Ja nie mam dzisiaj żadnych dowodów na swoje słowa, żebym mogła powiedzieć, że to, z czym mamy do czynienia, to jest jakaś akcja służb specjalnych czy jeszcze czegoś tego typu, bo po prostu naprawdę to tylko pewien rodzaj, bym powiedziała, doświadczenia życiowego i racjonalnego myślenia i logiki różnego rodzaju działań do takich po prostu wniosków może prowadzić. Wcale nie mówię, że są jedyne, natomiast zbyt wiele jest tutaj bardzo zaskakujących wolt, gdzie po prostu mamy do czynienia właśnie z osobą, która przedstawia się jako działacz czy publicysta katolicki i potem staje w głównym szeregu tych, którzy zawsze atakują Kościół katolicki, nie widząc żadnego dysonansu, przedstawiając się jako osoba po prostu absolutnie nie zmieniająca poglądów, taka prawa, a zupełnie jakby ignorująca skutki swoich wypowiedzi, działań, to z kim tak naprawdę w danym momencie stoi w jednym szeregu. Jeden, drugi, trzeci taki przypadek tutaj byśmy mogli na pewno wskazać. Wcześniej też mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju tego typu historiami. Myślę, że na takie rozliczenie czy działaczy społecznych, czy przede wszystkim dziennikarzy, jeszcze przyjdzie czas, żebyśmy tak naprawdę poznali to, kim są. To samo było, kiedy zaczęliśmy się zastanawiać nad tematami, nad różnymi tego typu postaciami z okresu PRL-u, kiedy tak naprawdę właśnie też zasoby IPN-owskie w niejednym przypadku odkrywały po prostu, kim byli ci, których traktowano z takim pietyzmem jako głównych, nie wiem, pisarzy czy właśnie dziennikarzy w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I niejedna postać tego po prostu była jakby absolutnie zaprzeczeniem tego, za kogo była uważana wcześniej. Więc pewnie o dzisiejszych czasach, o tym, co dzisiaj wiemy, też się może kiedyś czegoś więcej dowiemy. Ale będzie to wymagało naprawdę jeszcze nie tylko otwarcia akt, które mogą się znaleźć w jakichś zasobach właśnie innego jakiegoś biura, które dzisiaj nadzoruje różnego rodzaju służby i agentów.
Bardzo, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie do wspólnej rozmowy na naszej antenie. Dziś temat, komu przeszkadza święty Jan Paweł II. Nasz gość dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Telefony do naszego studia, do Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy. 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla naszych przyjaciół z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66.
Tysiące myśli, setki wspomnień, miliony tak ważnych słów zapadły w serca, Ojcze Święty, gdy byłeś z nami tu.
Jak odkryć mam, co głęboko i mocno gdzieś we mnie tkwi? Miłość to wszystko na zawsze wyjaśniła mi.
Bardzo, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Proszę ojca, ojciec się pytał, czemu ma służyć ta nagonka. Więc lewica od zawsze atakowała Kościół, a teraz chodzi o wybory. I to jest międzynarodowa lewica, która działa przede wszystkim przez różnego rodzaju media i fundacje. I w ten sposób pozbyto się Trumpa i Borisa Johnsona i trzeba, żeby Polacy się obudzili i odrzucili lewicę w nadchodzących wyborach. Bo ja przez lewicę rozumiem wszystkich z opozycji. W Polsce się rozróżnia różne odcienie, ale to jest jedna wielka lewica. Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękuję pani Beato, pani dyrektor.
No, można się tylko z panią zgodzić, że po prostu, że tak powiem, źródłem tych ataków jest właśnie ideologia lewicowa, liberalna, może nawet pod niektórymi względami, ale na pewno po prostu podłoże ideologiczne po prostu tutaj działań tego typu, to jest no, po prostu różnego rodzaju ideologie, które negują po prostu Boga, negują wartości, które niesie ze sobą chrześcijaństwo, negują wartości wiary katolickiej i po prostu przekreślając no, po prostu Jezusa Chrystusa w życiu ludzi. Na tym to polega. Pozbawiając naszego życia sakrum, zostajemy bezbronni na działania takich potem właśnie i różnego rodzaju fałszywych proroków, ideologów, którzy chcą umysłami ludzkimi też sterować po to, żeby potem w łatwy sposób nimi zarządzać. Niszczą, dewastują po prostu człowieka, jego godność i jego po prostu sposób życia taki, który pozwala mu właśnie w godny sposób je przejść. Nas uczy tego wiara katolicka, więc tak naprawdę no, ona jest zawsze przedmiotem ataków lewicy, więc tutaj w tych działaniach, no nie dziwię się, że pani tak to po prostu postrzega, pani Beata z Londynu, pewnie z tamtej perspektywy krajów zachodnich już, które przechodziły te rewolucje światopoglądowe o wiele wcześniej niż my, no pewnie widać to ostrzej, bardziej wyraźnie, więc na pewno tutaj głos naszej słuchaczki trzeba mocno sobie wziąć do serca.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z centralnej Polski. Ja tutaj właśnie w ślad za tą panią, która dzwoniła z Anglii, również jestem tego zdania. Kto, komu nie podoba się Jan Paweł II? Ano w tej chwili to można powiedzieć, nie podoba się właśnie tej starej komunie, która początek, można powiedzieć, bierze z Rosji, ale w takiej samej mierze nie podoba się i neokomunie, która odrodziła się na Zachodzie i tak naprawdę funkcjonuje w Unii Europejskiej. I o tym bardzo dobrze napisała już Margaret Peters. Przedstawiła, co to jest zrównoważony rozwój. To jest piękny cukiereczek, podany tak pięknie, pod takimi hasłami, a w środku właśnie znajduje się między innymi atak na wszystko, co jest rozumne, co jest zgodne właśnie z nauczaniem Ewangelii. Wszystko to chcą zniszczyć, a Jan Paweł II tak bardzo jest teraz, można, no nie na czasie, ponieważ bronił życia, ponieważ bronił rodziny, ponieważ bronił każdego człowieka i tego jeszcze nienarodzonego i tego schorowanego, któremu należy się opieka i który bronił również ojczyzny, nauczał patriotyzmu, miłości. A teraz jaką my lekcję dostajemy z Zachodu? Co nam się mówi? I dlatego jest bardzo niewygodny Jan Paweł II. Ja bym powiedziała, zarówno mówię od wschodu i ze wschodu, jak i z Zachodu. I my Polacy musimy naprawdę pomyśleć o tym, nie tylko, że ach, Unia daje nam to, daje nam to. Nie, zastanówmy się wreszcie, co, do czego to może doprowadzić. I też ja powiem tak, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ w tej chwili tak naprawdę część rzeczywiście wpisuje się, tak przynajmniej ludzie mówią, ale nawet sam arcybiskup Rysie, że by nie wpisywać się w politykę. Tak, bo myślę, że Jan Paweł II nie chciałby też wpisywania się w te akcje wyborcze, ale Przede wszystkim my, zwykli ludzie, powinniśmy bronić Jana Pawła II. I ktoś kiedyś powiedział właśnie, żeby to był nasz sztandar. Bronić i powiedzieć ani kroku dalej. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo pani Gabrielo, pani doktor.
Bardzo też dziękuję za ten głos i tylko można się po prostu pod tym podpisać. To, co pani, na co pani zwróciła właśnie uwagę, że mówiąc o dziedzictwie Jana Pawła II, ja tak bardzo się nie obawiam tego zaangażowania, tak jak już powtarzam, politycznego i tak jakby nie reaguję tak bardzo, jak tutaj, tak jak pani tutaj wspomniała, żebyśmy nie wpisali Jana Pawła II w jakąś politykę. Absolutnie nie. I oczywiście Jan Paweł II jest dobrem nas wszystkich, nie bez względu na barwy polityczne. Każdy, mówię tutaj tak, bo przecież pamiętamy, że i niewierzący, i ludzie lewicy w Polsce, nawet komuniści, po prostu wypowiadali się bardzo pozytywnie o Janie Pawle II i go szanowali. Więc jak najbardziej jest tą osobą, która łączyła, łączy i myślę, że będzie łączyć ludzi dobrej woli, ludzi, którzy uczciwie będą po prostu podchodzili do tego, co się wokół nich dzieje i do jego też osoby. Ale jeżeli powiedzmy jedni czy drudzy politycy są bardziej w tą obronę Jana Pawła II zaangażowani, to nie zabraniajmy im tego. Nie powinniśmy po prostu tutaj hamować różnego rodzaju zapędów, bo po prostu to polityka też musi być moralna, też musi być oparta na dobrych zasadach, na zasadach, do tego trzeba dążyć, więc nie wyłączajmy jej z tego wpływu i dziedzictwa Jana Pawła II.
Też takie przedziwne, że portal, który w jakiś sposób powiązany ze stacją, która puściła ten reportaż, już mówi, że od tygodnia światowe media zwrócone są na Polskę z powodu reportażu, i zwracają uwagę, że chociaż sprawa wywołuje oburzenie wielu wiernych, no to dla partii rządzącej temat staje się paliwem wyborczym. Od razu wszyscy...
Deprecjonowani, tak, od razu...
Wszyscy reagują na całym świecie, wszyscy się tym interesują. Nie wiem, chyba że z klucza wysłali do wszystkich redakcji i teraz wszyscy go puszczają, kupili licencję. No i mówią, że cały świat jest już teraz oburzony, a jeszcze, że politycy podpisali jakąś uchwałę, czy zagłosowali i bronią Jana Pawła II, jego godności, już ich boli.
Dokładnie tak, ojcze, ale naprawdę nie dajmy się wszyscy zwariować i nie idźmy takimi ścieżkami, które właśnie tego typu media nam chcą wyznaczyć, bo że tak powiem, to jest dosyć znana w komunikowaniu masowym, we współczesnych mediach właśnie metoda narzucania czegoś, co się nazywa agenda setting, takiego porządku dnia, że myślisz to i rozmawiasz to o tym, co narzucają ci media, czyli powiedzmy w danym momencie będzie to nieraz nawet bardzo jakaś infantylna sprawa, która zostanie nagłośniona w sposób no, zupełnie nieprawdopodobny po to, żeby przyćmić jakąś drugą sprawę albo właśnie sposób interpretacji sprawy Jana Pawła II. Ja również już to widzę i właśnie w internecie, na różnego rodzaju portalach i w mediach powielających właśnie tezy, które pojawiły się i w reportażu, i w tej książce. Po tym właśnie widać, że jest to taka socjotechniczna operacja, która nie jest pojedynczym materiałem dziennikarskim, który gdzieś tam się pojawił i ktoś się do tego odnosi, tylko jest cały czas przez ileś już dni ten temat podtrzymywany na różne sposoby, a bardzo jest takie wymowne powielanie opinii, które w nim się właśnie pojawiają jako takie prawdy już niedyskutowane, bo to jest dosyć też taka metoda bardzo łatwego urabiania opinii publicznej, że pojawia się coś ze znakiem zapytania. Przepraszam, użyję tego najbardziej dla mnie bulwersującego ostatnio tytułu. Czy kardynał Sapieha molestował księdza Wojtyłę? Znak zapytania. Tygodnik Powszechny takie coś postawił. I najpierw to jest ze znakiem zapytania. Najpierw tylko staramy się i za chwilę to się pojawia już bez znaku zapytania, a za chwilę chwilę jest powiedziane, przecież wszyscy wiedzą i wszyscy tak mówią. To jak możesz ty uważać inaczej? Czyli jakby w ciągu krótkiego czasu jesteśmy w stanie przejść od tezy do czegoś, co jest udowodnionym twierdzeniem. Tak to niestety dzisiaj działa i na przykład w internecie pojawiają się artykuły, zrobiliśmy sondaż z paniami lat 70. Co one myślą o tej historii? I sondaż nie jest niczym miarodajnym, nie jest żadnym socjologicznym narzędziem, bo jest rozmową z kilkoma osobami. Wszystkie są anonimowe, żadna osoba nie jest na zdjęciu, żadna nie jest identyfikowalna z imienia i nazwiska, tylko się mówi Barbara lat 69, nawet nie wiadomo gdzie mieszkająca, uważa na przykład, że to i tamto, że nie można mówić, że kardynał Wojtyła nie wiedział, bo wiedział. Inna jakaś Janina, coś podobnego i powiela się to jako, że tak powiem, twierdzenie absolutnie udokumentowane, udowodnione i w nagłówkach, a dzisiaj mamy dziennikarstwo nagłówkowe, jest takich informacji dużo i potem tak naprawdę wszyscy myślimy, nie wiem skąd ja to wiem, nie wiem gdzie to przeczytałam, ale tak chyba jest, bo wszyscy o tym mówią i wszyscy tak twierdzą i stają się, i takie to mamy po prostu potem fakty medialne.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Lech z Wrocławia. Padło takie w pierwszej części pytanie, komu to służy? A komu służy zamach na placu świętego Piotra na papieża naszego Jana Pawła II? Komu? To jest odwieczna walka Imperia Dobra z Imperium Zła. A wiadomo, gdzie jest Imperium Zła. Teraz obecna sytuacja Polski jest taka. Stajemy się wielcy. Wielcy pod względem moralnym i wojskowym. Komuś to przeszkadza. Bardzo przeszkadza. Jesteśmy orzechem, takim dziadku do orzechów. Z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Rosja. I tu należy odczytywać całą filozofię tego, co się dzieje w tej chwili z Polską, tego, co się dzieje z Europą, skąd są ataki. Trzeba odczytywać to bardzo czytelna sprawa, zwłaszcza, że usunięto całą elitę naszych władz w 2010 roku. Usunięto większość z dowódców lotnictwa polskiego, które przechodziło szkolenie w Stanach Zjednoczonych przy przezbrajaniu na F-16 samoloty w wypadku kasy. Nie tak dawno, 23 stycznia, mieliśmy kolejną rocznicę tamtej katastrofy pod Mierosławcem. Obecnie najnowsze wiadomości to grupa dywersyjna, która została aresztowana i miała donosić do naszych wschodnich sąsiadów ruchy wojsk w transportach idących na Ukrainę. To się wszystko zaczyna pomalutku te puzzle składać. To nie jest tak, że należy coś lekceważyć, coś pomijać. To się wpisuje wszystko w całościowy obraz. Powiem więcej. Nadchodzące wybory to jest nasze być albo nie być. Jesteś... mamy wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Tego się nie da ukryć. Zwłaszcza, że partia, z której się pan Tusk wywodzi, czyli Kongres Liberalno-Demokratyczny, był finansowany przez niemieckie CDU w latach 90. Mamy następnego wroga. Ukrytego pod płaszczykiem, ale idącego łapka w łapkę z Rosją. To jest taka przestroga. Ja to tak widzę. I się dzielę ze wszystkimi w tej chwili. No to by było na tyle. Z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Rychu, z Panem Bogiem.
Ja również. Bardzo, bardzo Panu dziękuję, bo Pan na taki wyższy poziom, bym powiedziała, jeszcze nasze rozważania przeniósł na tą, biorąc pod na ten aspekt właśnie sytuacji geopolitycznej, o którym za dużo do tej pory nie rozmawialiśmy, a to jest jednak bardzo, bardzo ważny aspekt. I dokładnie tak jest. No, mamy też sytuację bardzo trudną. Widzimy, jak przebiega wojna na Ukrainie, jak jest bezwzględna i brutalna i myślę, że każdy z nas po prostu czuje zagrożenie i wie, że nie jest ono tylko czysto teoretycznym, tylko tak naprawdę realnie, bo po prostu może się w każdej chwili prawie, że ta sytuacja zmienić i odwrócić i może się okazać, że również po prostu w nasz kraj ma po prostu na swoim terytorium tego typu walki. Więc myślę, że my mamy, to już pan Lech na to zwrócił uwagę, mówiąc o różnego rodzaju puzzlach i sytuacjach, które składają się jemu w jakąś całość. Ja z nim się tutaj absolutnie zgadzam, że dokładnie tak jest, tylko my tego nie jesteśmy w stanie, bowiem szczerze, tak na co dzień dostrzegać. Z tego względu, że myślę, że nie wszyscy potrafimy sobie wyobrazić, że można prowadzić jakąś akcję zwalczającą jakąś zbiorowość, czy dany kraj, jak na przykład Polskę, przez ileś lat. Nasza taka percepcja zwykłego człowieka po prostu raczej ogarnia wszystko w perspektywie kilku miesięcy, powiedzmy roku. Rzadko po prostu mamy do czynienia z działaniami obliczonymi, nie wiem, na dekadę, 10 lat, że co 2 lata coś, krok w daną stronę będzie miał miejsce. Ciężko nam się takie rzeczy składa w całość, a myślę, że tutaj, tak jak pan na to zwrócił właśnie uwagę, warto by może właśnie to zrobić, połączyć te wszystkie wydarzenia i zobaczyć, kto na tym zyskiwał, kto tracił i kto i jak się zachowywał podczas różnego rodzaju takich bardzo zaskakujących, dramatycznych wydarzeń.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Elżbieta Kujawsko-Pomorskie.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witam gościa i pozdrawiam jejca prowadzącego.
Dziękujemy.
Chciałabym taką swoją myśl, między innymi w związku z tym, co powiedział ten pan przed chwilą, który dzwonił, bo chciałam zwrócić jeszcze uwagę na to, komu to służy. No komuś, kto nie chce, żeby Polacy byli jednością, byli zjednoczeni. I tak a propos tego właśnie, co mówił ten pan niedawno, chciałam jeszcze zwrócić uwagę na coś takiego. Nie tak zupełnie dawno pojawiła się w przestrzeni publicznej taka informacja od jednego z polskich oficerów, gdzie zdobyto informację, gdzie po przemianach po 89 roku, na początku 90 lat, właśnie wśród niemieckiej takiej myśli polityczno-wywiadowczej było założenie, żeby podzielić polską opozycję. A myślę, że właśnie to miało nas, że tak powiem, jako kraj osłabić i pozwolić, że tak powiem, na rozwinięcie czyichś interesów. I myślę, że w tym wypadku też jest to samo. To nie tylko koniecznie bezpośrednie zagrożenia tam rosyjskie czy jakiekolwiek inne, ale takich bliższych sąsiadów, którzy nie chcą jedności Polaków. A niewątpliwie papież Jan Paweł II był osobą, która łączyła Polaków, że tak powiem, nawet wszystkie narody ponad, na całym świecie, ponad, w sposób ponadnarodowy. To jest taki jeden przyczynek. A drugi to tak chciałabym podziękować między innymi za wypowiedź pani Hajdasz, która zwraca uwagę na ten dyletantyzm, a z drugiej strony tą perfidię i wyrachowanie działalności tych pseudodziennikarzy, no niestety. I myślę, że to trzeba podkreślać, ale podkreślać trzeba i nagłaśniać i przypominać jeszcze co innego. Przecież TVN, który no tak trochę w przestrzeni internetowej, jak to mówią internauci, UŻVN, ma na swoim koncie troszeczkę więcej takich przekłamań, które też w związku z tą sytuacją, z tymi pomówieniami papieża warto przywoływać. Już nie mówię o tym niedawnej opowieściach o 14-latce, która została zgwałcona, ale też chcę przypomnieć między innymi te filmowane urodziny Hitlera, i gdzie 1/4 ekipy tych urodzin to była ekipa TVN-u. Pomijam już taki szczegół, że nagrywane to było na początku roku, bodajże w kwietniu, tak jak urodziny, a wyemitowane było po kilku miesiącach pod koniec roku, a przecież to jest przestępstwo, a posiadanie wiadomości, ukrywanie wiadomości o przestępstwie też jest przestępstwem. I nikt z tego tytułu nie pociągnął TVN-u do odpowiedzialności. Mało tego, TVN funkcjonuje wbrew prawu polskiemu, wbrew prawu unijnemu, bo przecież była mowa niedawno o strukturze własności, która musi być dotycząca tych mediów działających na terenie Unii. No i powiem szczerze, tym też jakby nikt się nie zajął, a weto pana prezydenta pozwala im, że tak powiem, działać, funkcjonować i też nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Ale ja myślę, że do tego wszystkiego my mamy pewne możliwości, takie powiedziałabym obywatelskie, bo jeżeli można na przykład zwalniać katolika z pracy, możemy jako obywatele bojkotować IKEA. Jeżeli, tak powiem, no, prześladuje się Polaków, dyskryminuje się katolików, możemy bojkotować TVN, Onet, tego typu, że tak powiem, stacje, tego instytucje wydawnictwa. I tego sobie i państwu życzę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. To głos pani Elżbiety. Pani
tak
doktor.
Jest. Dziękujemy pani Elżbieto. Jak bardzo trafne uwagi dotyczące właśnie różnego rodzaju działań medialnych TVN-u. Tutaj pani rzuciła hasło, tak tylko obrazowo przypomnę, urodziny Hitlera. To tylko dodam, że jedyne osoby, które ponoszą, czy mogą za chwilę, z dziennikarzy, którzy mogą ponieść konsekwencje negatywne całego tamtego zdarzenia, to są dziennikarze tygodnika sieci, którym po prostu autorzy reportażyku o urodzinach Hitlera po prostu wytoczyli procesy o naruszenie dóbr osobistych właśnie po tym, jak okazało się, że nikogo do odpowiedzialności pociągnąć nie można, a na jeden tylko drobny aspekt chciałam całej tej historii zwrócić uwagę. Dlaczego nic nie udało się też prokuraturze w tej sprawie ustalić? Bo zaginęły tak zwane surówki. Zaginęły materiały wyjściowe z urodzin Hitlera. W ten sposób stacja TVN odpisywała, po prostu informowała. Tak nie ma, więc nie wiadomo tak naprawdę, w jaki sposób organizowane były te zdarzenia, bo widzimy tylko to, co jest zmontowane. Nie ma materiałów wyjściowych i myślę, że jeżeli teraz reportaż Franciszkańska 3 objęty jest jakimś rodzajem kontroli przez regulatora rynku, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bo taką informację przekazano wczoraj bodajże, to po prostu to przede wszystkim warto byłoby spróbować dotrzeć do materiałów wyjściowych do tego reportażu, by zobaczyć, ilu tak naprawdę świadków, w jakich okolicznościach zostało nagranych i czy to faktycznie jest tylu, ilu się przedstawia, czy może inaczej, jak brzmią głosy tych ludzi przed zniekształceniem. Nie mówię, żeby to się działo oczywiście publicznie. Wiemy, czym jest tajemnica dziennikarska, ale w momencie, kiedy stawia się tak poważne zarzuty, tak śmiałe tezy, to trzeba by umieć to udokumentować. Autor reportażu nie zabiera publicznie głosu. Jego bohaterowie są osobami nieznanymi z imienia i nazwiska. Dlaczego mamy w takim razie tak bardzo traktować ten materiał jako wiarygodny, skoro on w ogóle wiarygodny nie jest?
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam, Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego i panią doktor. Słucham, dzwonię, chociaż może nie powinnam, bo mam tyle tych myśli. Tak mi jest przykro, autentycznie. I tak myślę, ludzie różne znaczy nie wymyślają, tylko mówią o różnych przyczynach, różnie to widzą. A ja ciągle myślę o tym, że te 30 lat temu, nie wiem dlaczego, że zaniedbano coś wtedy, bo pani mówiła o tej duchowości, o tym sakrum. Wtedy rzucono hasło własność to wolność. To jest hasło, które akurat mnie razi, dlatego że ja się urodziłam po wojnie, rodzice byli po obozach, była bieda. Nie mówię o aspekcie politycznym, ale jacy byli ludzie dla siebie, dlatego że się cieszyli, że przeżyli wojnę, była bieda, a teraz jest rozbuchanie, jakieś potworne, wyrzuca się jakieś nowe rzeczy, jak człowiek prosi w Wielkim Poście przed sklepem, w tej chwili właśnie dzisiaj widziałam coś takiego, no i uczestniczyłam w tym, prosi o na bułkę, to ludzie odpowiadają, mają czyste sumienie, własność to wolność, że tak powiem, i mamy, i my na kartę. Ja nie mam karty i zadzwoniłam do znajomego, a on mówi, no a co to za problem? Pójść do bankomatu i wyjąć i dać na tę bułkę. A wszyscy to mówią. I nawet znajomy, który był w Ziemi Świętej i chciał mi to opowiadać, a ten człowiek nie miał co jeść, stał obok, to on w ogóle go nie dostrzegał. I ja powiedziałam, no dobrze, tu Ziemia Święta, a tu postja można, prawda, modlitwa. I dlaczego to mówię? Że te 30 lat temu według mnie to się zaczęło od tego, te wszystkie podziały takie, że są na przykład ci, no nie mówię o tych dziennikarzach, ale o tych elitach mówię, które zaniedbały duchowość, a na rzecz wiedzy niby jakiejś tam. I dam tylko przykład, bo szkoda, nie chciałabym, żeby ten czas pływał, a ja blokowała. Chodzi o to, że ja pierwszy raz tak poczułam to, tę nienawiść do nas, katolików, w taki dziwny sposób. Kupowałam, to było 10 lat temu, może nawet to się łączy z tym, to znaczy pani doktor chyba mówiła, że wtedy tam też jakaś książka wyszła, a w ogóle nie wiem dlaczego cudzoziemca wybrano do tej książki, ale to mam tyle myśli, że tylko powiem jeszcze ten przykład, który do dziś przeżywam. Nie wiedziałam, jak zareagować. Nie zareagowałam. Stałam w kolejce, raniutko, chciałam nasz dziennik kupić. Był jeszcze kiosk, bo już nie ma koło mnie. I ta pani mówi, ach nie, jeszcze nie ma całej prasy, coś takiego. Chyba tak mi powiedziała. A za mną stał pan, który mówi, poproszę Gazetę Wyborczą. A ja tak spontanicznie powiedziałam, jak to? Nie wiem dlaczego, może źle, może go zirytowałam. Jak to, nie ma naszego dziennika, a jest Gazeta Wyborcza? W tym znaczeniu, że niektóre są z Wisła, chociaż nie przyszły rzekomo. A ten powiedział, a co by pani chciała, żeby takie G było, coś takiego. A ja opanowana powiedziałam, przepraszam pana, ale jeżeli pan nazywa G nasz dziennik, to ja mogę tak samo nazwać G Gazetę Wyborczą. A on odbiegł wściekły i z daleka krzyknął do mnie, mało było ludzi, bo to poranek, na szczęście dużo ludzi nie słyszało. I teraz muszę powiedzieć, co on krzyknął, ale nie mogę powiedzieć tego wprost. Otóż katolików, znaczy coś z katolikami, bezokolicznik na J i bezokolicznik i katolików. I ja zamarłam i to było pierwszy raz przed tymi stajkami kobiet, przed wszystkim i do dzisiaj. Ja jestem dość taka, nie wiem, nadwrażliwa chyba, czy jak, mimo wieku, że ja ciągle na przykład o tym myślę, jak on wtedy mnie zranił i spotykam go na ulicy i ja nie umiałam, nie odpowiedziałam, bo to on odbiegł daleko, ale jeżeli tak Polacy, bo tutaj szukamy przyczyn, że prawda, że to obcy wywiad coś tam robi, coś. A po co my tego, to nie szukajmy w nas, że Jan Paweł II był sobą przede wszystkim jako człowiek. Przeżył ciężki okres, że w kamieniołomach pracował. To trzeba też wspominać, bo po prostu ludzie, którzy przeżyli na przykład wojnę, tak jak on, widzieli to wszystko. Oni rozumieją innego człowieka, owszem, co niektórzy się uwikłali. A teraz, to ja na przykład z przerażeniem, no przepraszam, bo to jest moje jakieś zboczenie w pewnym sensie, bo jak ja widzę nowe rzeczy wyrzucone, albo meble, do czego doszliśmy? Nie ma sumień jakby, no bo można to dać komuś, ktoś nie ma na czym spać. A dlaczego ja to wikłam w ten problem? Dlatego, że właśnie te elity, według mnie, które doszły, te, które tak ten pan do mnie krzyknął, i to jest elita jakaś, no prawdopodobnie też dziennikarz, nie będę przecież go śledzić, ale spotykam i zawsze, 10 lat temu to było, i ciągle nie mogę tego przeboleć. Więc te elity opanowały, Polacy, no moje pokolenie już się kończy, ci, co przeżyli wojnę, czy też tuż po wojnie, są inni, a teraz jest lansowanie takiego rozdmuchania, niestety lansowanie, bo ja mówię, że wszyscy to czują, ale żeby nie myślenie o dobru wspólnym, ani o tym, żeby komuś coś dać, tylko samemu wyrzucić wszystko, bo mam pieniądze, no widocznie o to chodzi. I ja sądzę, że Polacy, póki my się nie zjednoczymy, jak to powiedzieć, nie wiem, można próbować tu odgórnie, prawda, przekonywać, czy też przemawiać do sumień, ale póki my się jakby nie poczujemy tymi Polakami i sobą, być wiernym sobie, tak jak w tej piosence śpiewa, no już nie pamiętam to, w każdym razie i tak jak był sobą, Jan Paweł II, który był jak ojciec. Ja pamiętam tego dnia, to myśmy w bibliotece pedagogicznej, gdzie pracowałam, wtedy myśmy płakali tam i wieczorem ja też przeżywaliśmy to wszystko. I nie tylko my, wszyscy. I ci ludzie, którzy bywali, ja byłam na mszy w Łowiczu, dla nauczycieli. To było takie, tak jakby to był ojciec, szczerość, dobroć, bo przeżył biedę. Bo przeżył śmierć matki, bo przeżył śmierć brata. To trzeba wracać do tego, że teraz ci ludzie, nawet własne dzieci gdzieś upychają gdzieś, a sami tylko w komputerach siedzą. Chodzi o duchowość, o czucie, o odczuwanie. I dlatego oni się zabawiają nami, tymi, co jeszcze czują, myśląc, że nas dominują. I to jest okropne. I dlatego właśnie musimy, ja bym chciała przy okazji, przepraszam, pozdrowić biskupa Dydyca, dlatego że on wtedy, jak myśmy walczyli o to miejsce na multipleksie, to ja do dziś mam chorągiewkę, obudź się Polsko. I teraz bym też wyszła z taką chorągiewką i jeszcze raz bym chciała poprosić biskupa Antoniego Dydycza, żeby powiedział też taką homilię, która nas tak ożywiła wtedy, że ja pamiętam na Placu Trzech Krzyży. Także przepraszam, że ja być może chaotycznie to wszystko powiedziałam, ale straszliwie mnie to wszystko boli, tak jak innych Polaków, tylko i gdzie indziej szukam przyczyn niż na przykład pan, który wikła to w sprawy polityczne. Także serdeczne pozdrawiam panią, dziękujemy, że pani to wszystko nam jakoś tak wykłada i że wspieracie nas jakoś w tym wszystkim, ale martwię się o nas, Polaków, bo póki nie poczujemy sumień, że ktoś nie ma co jeść albo, że nie warto wyrzucać czegoś nowego, bo może komuś dać, to tam jest to źródło, bo papież był właśnie taki, że przeżył biedę i on był człowiekiem. Oprócz tego, że był papieżem czy księdzem. No mniejsza z tym.
Dziękuję.
Serdeczne dzięki z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Jak najbardziej dziękujemy. Zasłuchaliśmy się, myślę, w pani słowa i taką potoczystą właśnie wypowiedź, więc po prostu ja tylko bym powiedziała jedną rzecz, że tak naprawdę tak jest. No po prostu papież dla nas wszystkich był. był tutaj takim jasnym punktem odniesienia i to się utrzymuje. Znalazłem dzisiaj taką informację, że 3 lata temu przeprowadzony sondaż mówił o tym, iż 70% Polaków uważa za największy autorytet Jana Pawła II, a dzisiaj jest ich więcej, 73%, więc nawet mimo tych nagonek, to przecież nie jest tak długi czas między tym rokiem 2020 a 2023, po prostu mimo tych ataków po prostu wcale nie ubywa ludzi, którzy myślą właśnie w ten sposób, widząc w Janie Pawle największy autorytet i myślą tak jak właśnie tutaj pani Maria z Warszawy, która też dokładnie w tym duchu nam to naświetliła.
Dziękuję. Proszę bardzo. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria Wojciechowska.
Proszę.
Chciałam też zabrać głos i mój głos będzie też i obroną Jana Pawła II. A my, Polacy, powinniśmy włączyć myślenie, swoje myślenie, bo nawet to, co przeczytamy gdzieś tam na paskach w telewizji, czy w jakiejś gazecie, czy coś, ale to nie powinniśmy przyjmować tego dosłownie, tylko sami pomyśleć, co nam podsuwają. Tutaj pani dyrektor powiedziała w tym filmie Franciszkańska 3 było użyte takie zdanie o Ojcu Świętym, dostał się na szczyt władzy. No dobrze, nawet jeżeli to przyjmiemy, że dostał się, ale dla kogo tę władzę sprawował i jaka ta była władza? Nazywaliśmy go nie królem, nie mocarzem, nie premierem, tylko nazywaliśmy go Ojcem. Ojcem Świętym, bo był Ojcem, bo stawał w obronie uciśnionych, krzywdzonych, najmłodszych, wszystkich biednych takich, za którymi nawet nikt się nie ujmował. I jako Ojciec dawał nam rady, wskazówki, podtrzymywał, pocieszał i pouczał po ojcowsku. Pchaliśmy się do Niego wszyscy, tłumy. Każdy chciał mieć zdjęcie, bodaj dotknąć no miejsca nawet, gdzie przejeżdżał. A dzisiaj co? Dzisiaj i właśnie chcę tu powiedzieć, że dzisiaj lewactwo chyba chce zawładnąć duszami i w tej całej lewackiej ideologii to w ogóle nie chodzi o człowieka. O jego dobro, czy o jego zdrowie, w ogóle człowiek się nie liczy. Liczy się władza sprawowana przez nich i rządzenie nami. Ta taka bezwolna, jak to pisał Adam Mickiewicz o psie i wilku, żeby nas trzymać na obroży i sterować nami, a sami posiadać bogactwa i cieszyć się z tego. I jeszcze chciałabym powiedzieć, że ojciec dyrektor bardzo dobrze mówi, jeżeli nie nazywa tych dziennikarzy dziennikarzami, tylko po prostu pismakami, pseudodziennikarzynami. Ja też bym powiedziała, że tak, bo co jakiś obcokrajowy dziennikarz może wiedzieć tutaj i czuć słowiańskiego ducha naszego narodu? No nie wiem. Powinniśmy się zjednoczyć i w nadchodzących wyborach dać swój głos, stanąć murem, wybrać dobrych ludzi, bo przecież mamy takich rządzących i polityków, bo nie można powiedzieć, że polityk nie może bronić naszego Ojca Świętego. On jest człowiekiem, jest chrześcijaninem i broni swojej wiary, więc no nie wiem, pozdrawiam wszystkich w studio pełniących dyżur. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, Pani Mario.
Tak jest. Dziękujemy serdecznie za ten głos i jak najbardziej tutaj ja się nie włączać, znaczy ja najbardziej się z panią zgadzam, że trzeba to dostrzegać, jak ważne będą te wybory, które będą w tym roku, jak wiele tak naprawdę od nich będzie zależało, w jaki sposób zostaną rozstrzygnięte, jak bardzo będzie trzeba się też w nie zaangażować, bo tutaj idzie bardzo ostry bój i widać, że to po prostu będą narzędzia używane bardzo mocne, bardzo jednoznaczne, polaryzujące społeczeństwo, uderzające w te fundamenty po prostu tak ważne dla nas wszystkich, jakim jest na przykład właśnie tożsamość narodowa, więc no, trochę trzeba będzie się chyba uodpornić na niektóre rzeczy, przygotować po prostu na to, widzieć to, ten rodzaj takiego przekazu i absolutnie nie dać nabrać na po prostu właśnie takie sytuacje, które mogą być powodowane tym, żeby nieważne, gdzie jest prawda, tylko ma być wygrana, prawda? Możemy w krótkim czasie oszukiwać, możemy właśnie na przykład insynuować, niszczyć, nie wiem, autorytety, tak jak właśnie teraz to się robi z Janem Pawłem II. Pewnie autorzy takiego dziełka sobie zdają sprawę, że końcowy efekt będzie zgoła żaden, bo to nie jest żaden przełom, to nie są żadne wiarygodne materiały, że tak naprawdę wykorzystali technikę telewizyjną, czy i po prostu naciągają tezy do granic możliwości. Oni, myślę, są na tyle inteligentni, że to widzą, ale przecież to nie ma znaczenia. Zamieszają coś na tej scenie politycznej zapewne. Zobaczymy, czy tak bardzo będą wszyscy podatni na takie manipulacje. Myślę, że nie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, jak i również słuchaczy i przemiłą panią. Chciałabym...
Pani ma na imię?
Dorota. Dorota.
Dziękuję.
Z Norwegii dzwonię.
Mogę być.
Właśnie. Chciałabym włączyć się do tej audycji, no i przede wszystkim powiedzieć, że no prawda się sama obroni i zwycięży. To jest na pewno, że lewackie pisma odwrócają i wiemy, jak jest za granicą również bardzo trudny, ale kręgosłup moralny człowieka zwycięża wiele rzeczy, a przede wszystkim prawdą, która nas wyzwoli. To, co mówił ojciec święty Jan Paweł II. Obecnie teraz jestem w Polsce, przeżywam ten czas rekolekcji, świąt, no co brakuje tego wiele w Norwegii. I chciałabym powiedzieć, że właśnie dzisiaj, będąc na jasnych błoniach, przepraszam za wzruszenia, na jasnych błoniach pomnik Jana Pawła II w Szczecinie, w którym w 1987 roku byłam wtedy jako młoda dziewczyna, panienka jeszcze, nie zakładając rodziny. Ten pomnik, który dzisiaj tam stoi, właśnie mówi o rodzinie, która dwa lata później, ja sama złożyłam tą też rodzinę. I chcę powiedzieć, że właśnie rodzina Bogiem silna. Pan Bóg daje taki czas, no jest teraz ogromne rozgoryczenie, który obraża naszego Ojca Świętego. Ale wiemy, że ludzie za granicą nie mają takich wartości, nie mają takiego sumienia. Dlatego my Polacy jesteśmy wystawieni na to, a przede wszystkim umiemy to przetrwać. Znając historię moich rodziców, rodziny, która zginęła na Syberii, no wiele rzeczy, które się właśnie historia Polski pokazuje, to jest ten moralny kręgosłup. A przede wszystkim wiara w Pana Boga. Dziękuję i przepraszam za wzruszenie, bo wiem, że ta prawda się obroni, żebym nie wiem jaka była, ale nie potrafię zadeptać, zniszczyć naszych moralnych wartości. Dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, Pani Doroto.
Jak najbardziej.
Pani doktor.
Bardzo pani dziękuję i właśnie takie to osobiste doświadczenie, osobiste wspomnienie, myślę, że chyba wielu z nas, jeśli nie wszyscy, mamy po prostu w swoich sercach. Ci, którzy po prostu mieli to szczęście, że jeszcze właśnie za życia Jana Pawła II mogli uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach z nim i mogli z nich czerpać. Ja miałam to szczęście, że kilkakrotnie uczestniczyłam już w obsłudze prasowej pielgrzymek papieskich. Szczególnie taką poruszającą była dla mnie ta pielgrzymka z 97 roku, gdzie w tym tak zwanym pół zero, w tym miejscu, gdzie główni dziennikarze, którzy relacjonowali dane wydarzenia, też się znalazłam na tej zwyżce prasowej i mogłam obserwować wszystko na własne oczy, nie tylko z daleka i też późniejsze właśnie pielgrzymki Jana Pawła II. Właściwie z każdą jakieś wspomnienia się wiążą, ale z tego 97, wiecie państwo, tak mi się teraz skojarzyło, jak pani mówiła, bo się łzy zakręciły w oczach, to mam taką scenę przed oczami z Kalisza, bo byłam w obsłudze właśnie prasowej, także tam, i gdzie papież tak pięknie mówił o obronie życia, gdzie padły po prostu te mocne słowa, jeżeli matka może zabić swoje dziecko, to cóż powstrzyma ciebie i mnie, byśmy siebie wzajemnie nie pozabijali. Przytaczał słowa matki Teresy z Kalkuty, ale wiecie państwo, taka była sytuacja, że jak skończyła się transmisja, skończyła się główna uroczystość, to no, papież zaraz musiał do następnego miejsca się przemieścić i po prostu zdejmował te główne, te szaty liturgiczne, w których odprawiał mszę świętą, no, na oczach nas też wszystkich, którzy to widzieli, po prostu tak z boku na ołtarzu. I wtedy, gdy zdjął, ktoś mu pomagał, zdjął te szaty, został w tej białej takiej sutannie pod spodem. A wtedy chóry, które tam były, zaczęły śpiewać Barkę. I po prostu, i on już był poganiany, że musi się spieszyć do auta. I słuchajcie, wrócił się wtedy na to miejsce, z którego przed chwilą zszedł. Płynęły te słowa: pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, a on tak usiadł na tym fotelu, podparł głowę na ręce i tym gestem tak pokazał, jak wzrusza się, jak jest mu ciężko. Obok mnie stali przedstawiciele największych na zwyżce prasowej tych agencji prasowych, Associated Press czy innych, no po prostu BBC, z wielkimi obiektywami aparatów fotograficznych i trzaskały tylko te migawki, bo wszyscy jakby wyczuli taką niecodzienną chwilę tamtej sytuacji. I widziałam wzruszenie na wszystkich oczach, bo tak poczuliśmy tak naprawdę, jak ciężki jest też jego los. Po prostu jaki ciężar dźwiga ten człowiek, odpowiadając na tyle tych dobrych, powiedzmy, jakby zaproszeń, czy tak chcąc wszystkich uradować. I patrzę, tylko jeden, drugi, trzeci kolega, który nie jest w stanie już, no nie chce się rozpłakać, to z taką szybkością gumę żuje coraz bardziej intensywnie, żeby ukryć wzruszenie. Nawet te starzy, tak bym powiedziała, jak to mówimy, dziennikarze, starzy wyjadacze, po prostu byli poruszeni jego zachowaniem, jego gestem, jego tym czymś, bo wysłuchał tej tak ważnej dla siebie pieśni wtedy do końca. Nie wiem, czy to jest zarejestrowane na jakiejś taśmie telewizyjnej, czy to gdzieś ktoś uchwycił. Tak to zapamiętałam i takie wspomnienia, myślę, to każdy z nas ma. I bardzo pani Dorocie też dziękuję za to właśnie wspomnienie o Szczecinie.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze, dziewica.
Teraz
bardzo serdecznie witam ojca Grzegorza i panią doktor Jan z Chicago. Otóż ja bym podniósł dwa aspekty. Nie wiem, czy one były tutaj poruszane, bo cały czas nie mogłem słuchać. Wydaje mi się, i proszę zwrócić uwagę na zaraz niedługo, kiedy Ojciec Święty zmarł, kiedy przypuszczono atak na ojca Hejmo. Później też ksiądz Drozdek, ksiądz arcybiskup Stanisław Wielgus, a przypominam też, nieśmiało się mówiło o dewojtyzacji i tak dalej. Więc oni nas prawdopodobnie wówczas testowali. Myśmy dość niemrawo stawali w obronie wówczas, a że Janowi Pawłowi II nic nie jest w stanie zagrozić. Ja też się nie do końca zgadzam, jak tam ktoś powiedział, że prawda się obroni, ona się obroni. Ojciec Świętości nikt, ale my musimy tę prawdę nieść, my musimy pomóc bronić. Tak mi się wydaje. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki, że odeszło pokolenie, weszło nowe pokolenie. Tamto pokolenie, które miało taki uczuciowy nawet stosunek do papieża, którzy jeździli, byli u papieża, prawda. Dziś już weszło nowe pokolenie, które albo było małymi dziećmi, kiedy umierał papież, już są praktycznie dorosłymi. No i oni tego jakiegoś takiego uczuciowego podejścia do papieża nie mają. I to też w jakiś sposób zaważa na tym ataku. Tak mi się wydaje. Nie mogę zrozumieć tylko tych wszystkich, którzy w tamtym czasie jeździli do papieża, pielgrzymowali, którzy robili zdjęcia, prawda, którzy chełpili się, że byli u papieża. Nie wiem, czy udawali, bo nie wszyscy, bo to też nie można generalizować, ale wielu z tych dzisiaj zostawia papieża bez obrony, ba, albo milczy, a są i tacy, którzy go atakują. I to mnie boli. My też tutaj to, co możemy, staramy się tu na Polonii też robić, piszemy protesty, uczestniczymy i będziemy jeszcze uczestniczyć i organizujemy tutaj w obronie świętego Jana Pawła II. Nie pozwolimy, aby taką krzywdę wyrządzono największemu z rodu Polaków, świętemu Janowi Pawłowi II. Bardzo serdecznie dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i pani doktor ojcu Grzegorzowi za podjęcie tego tematu dzisiaj. Wielki Bóg zapłać.
Dziękuję, pozdrawiamy też serdecznie Polonię. Pani doktor? Pani
jak najbardziej. Ja również do tych podziękowań się dołączam dla pana Jana, bo zwrócił pan bardzo ważną właśnie rzecz uwagę, że po prostu, że nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy tak na to, na Pawła będą reagować, bo są pokoleniem kolejnym, prawda, które nie pamięta i nie jest, i nie ma takich osobistych doświadczeń, więc ja bym tylko też tutaj zgadzając się z panem, po prostu chciała jakby zaapelować o to, byśmy się nie dziwili, że oni pytają o to, o co nam chodzi z Janem Pawłem II, dlaczego tak bardzo go bronimy, co nam przeszkadza jakiś, nie wiem, reportaż telewizyjny, który ma podważać jego, powiedzmy, właśnie dziedzictwo. Pozwólmy im pytać i sami znajdźmy argumenty, którymi możemy ich zacząć przekonywać. Mówię ich, myśląc o właśnie tym młodszym pokoleniu, o pokoleniu, nie wiem, tych, którzy po prostu w roku 2005 mieli kilka lat, może maksymalnie kilkanaście i tak naprawdę albo urodzili się w ogóle później, prawda? No bo dzisiaj mogą mieć już 15 lat, prawda? Czy 16, to już są ludzie coraz bardziej świadomie przeżywający swoje życie i zaczynający szukać po prostu odpowiedzi na to, co widzą wokół siebie, więc nie lekceważmy ich i przez to, że oni czegoś o Janie Pawle nie wiedzą. Jeżeli nie wiedzą, to znaczy, że myśmy im tego nie potrafili przekazać, bo to, że chcieliśmy, to nie wątpię, ale może nam się po prostu nie udało dotrzeć po prostu do tego pokolenia, nic straconego. Nie ma naprawdę, nie trzeba załamywać rąk, tylko tak jak też pan Jan tutaj na to zwrócił uwagę, po prostu nie dziwmy się, że ludzie pytają, bo będą pytać ludzie młodzi, a my po prostu znajdźmy dobre dla nich odpowiedzi, znajdźmy przykłady, jakiś klucz do dotarcia do świadomości tego młodszego pokolenia, bo przecież tak naprawdę, drodzy państwo, jeżeli bronimy Jana Pawła II, przecież nie chodzi o nas, nie chodzi o jakiś sentymentalny tutaj pod podtrzymywanie ciepłych wzruszeń, czy po prostu wspomnień, które nam po prostu grzeją serduszka. Nie. Nam chodzi, myślę, wszystkim o to, byśmy przekazali prawdę o świecie w ogóle. O tym, czym jest zło, a czym jest dobro. Jak się dokonuje tych wyborów, bo to, że każdy się chce, powiedzmy, po stronie dobra opowiedzieć, to raczej wydaje nam się oczywiste, ale jak to zrobić? Jak w danej sytuacji rozpoznać właśnie takie wartości jak dobro, prawda, piękno i wszystko, co się z tym wiąże. Więc to jest nasze zadanie. I myślę, że po prostu gdzieś musimy ten klucz do tego młodego pokolenia znaleźć.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat, który podejmujemy, komu przeszkadza święty Jan Paweł II, na nasz gość dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, dzwoni Jan z Łodzi. To znaczy, tu w jednym słowie można powiedzieć, komu przeszkadza, to znaczy szatanowi. Ale ja chciałem trochę głębiej do sprawy podejść. Jan Paweł II uporządkował te wszystkie sprawy, nasze sprawy, ale wobec Boga. Czyli my nie lękaliśmy się i słuchaliśmy nauki, bo byliśmy skupieni. Czyli to była taka głęboka rozmowa, bo Ojciec Święty, z tego co wiem, jak miał rozmawiać z kimkolwiek, to wcześniej miał spojrzenie na Panu Bogu. I on nigdy w rozmowie z kimkolwiek, a szczególnie z narodem, nigdy nie stracił tego spojrzenia z Pana Boga. I jeżeli my nie stracimy, to nie musimy się niczego bać. Bo dzisiaj mamy właśnie taką trochę sytuację, że już nie chcę mówić konkretnie, ale tam wszyscy mówią o TVN-ie. Ja to nie wiem, co oni tam mówią, bo po prostu nie słucham tego. Ale wiem, że oni chcą uczynić wolę ludzką z taką wspólniczką, bo złości, nienawiści, która podobno z tej telewizji dzieje, ponieważ ja mam kontakt ze słuchaczami, którzy słuchają po prostu tych mediów i zauważyłem u nich bardzo niepozytywną przemianę. Właśnie trudno mi z nimi się porozumieć, ponieważ w nich jest dużo złości i nienawiści. I to jest fakt. A przecież nauczanie Jana Pawła II miało nas uwolnić z tej złości i nienawiści. Czyli my musimy wrócić do tego nauczania, bo dzisiejsza sytuacja nie jest normalną sytuacją. Bo jeżeli ktoś chce, powiedzmy, zająć miejsce Pana Boga i chce, żeby mu oddawać cześć i chwałę, to, no, to trochę przesadzili. I tutaj właśnie coś pozytywnego się zdarzyło, ponieważ Pan Bóg dopuścił tą pokusę szatańską, ale tutaj Pani mówiła, że zdaje się poparcie wzrosło, czyli my nie musimy się bać, jednak mamy zaufanie do Pana Boga, ten dopust Boży, który tutaj jest, to jednak może paradoksalnie wyjść nam na zdrowie, bo tak jak Ojciec Święty nam mówi, możemy temat przemyśleć, skupić się na tym, o co chodzi i wyciągnąć słuszne wnioski. Ja, ponieważ mam prawo do szczęścia, swoje szczęście to widzę w Kościele, dlatego mnie boli to, co z Kościołem się robi, bo po prostu może inaczej widzę szczęście niż ci ludzie, którzy słuchają TVN-u, ale moje szczęście to jest po prostu w Kościele. Ja mam prawo i nikt nie ma prawa do Kościoła wchodzić i tego szczęścia mi zakłócać i doczesnego, i mam nadzieję wiecznego. I dlatego wydaje mi się, że będzie dobrze po prostu. Zresztą ojcowie zawsze nam mówią o nadziei i ona nie zginie, a może ta sytuacja, która dzisiaj jest nam potrzebna po prostu. Tak to widzę. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy, Panie Januszu.
Tak jest. Dziękujemy, Panie Januszu. Powiem szczerze, aż nawet czuję się zawstydzona, że tak długo po prostu, że dopiero Pan zwrócił na to uwagę, bo faktem jest, rozmawiamy o takich ważnych rzeczach jak dziedzictwo Jana Pawła II, jak dokonania, dorobek jego życia, te brzydkie ataki na niego i pominęliśmy i nie powiedzieliśmy właśnie tego, że przecież to jest człowiek święty, człowiek, który jest po tych procesach beatyfikacyjnych, kanonizacyjnym, tak blisko Pana Boga, że tutaj tak naprawdę ta sfera sakrum, sfera odniesienia do Boga jest tak poważna, tak ważna, że też w tych kategoriach trzeba widzieć i walkę z Janem Pawłem II i właśnie tak jak Pan tu powiedział, po prostu na pewno ta prawda zwycięży, na pewno po prostu tutaj Pan Bóg pozwolił na to, żeby do takich ataków doszło, wierząc, my możemy wierzyć, że właśnie obróci się to tylko na dobrą stronę i z tego zła też po prostu będzie po prostu samo dobro. Także tak jak Pan po prostu tutaj powiedział, że też Jan Paweł II przecież porządkował nasze życie wobec Boga i nam pokazał, udowodnił, że po prostu nie można dzisiaj zrozumieć człowieka bez Chrystusa, bez Boga. Warto, żebyśmy sobie też o tym właśnie przypomnieli, a nie tylko w tych świeckich kategoriach rozpatrywali te wszystkie zagadnienia, o których dzisiaj mówimy. Także bardzo jeszcze raz, Panie Januszu, dziękuję.
Dziękuję. Rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marcin ze Zgierza. Ja, jeśli można, chcąc wziąć udział w tej dyskusji, to nawet powiem Państwu i wszystkim słuchaczom, że dla mnie takim jakby podstawowym pytaniem, nawet starając się być jak najbardziej obiektywnym, jest to, dlaczego, jeśli ktokolwiek nawet miał jakiekolwiek zarzuty, dlaczego nie przedstawiono ich za życia błogosławionego świętego Jana Pawła II, dlaczego za życia ktokolwiek nie wystąpił, bo ta cała sytuacja przywodzi mi na myśl również sytuację z księdzem Jankowskim, która, nie wiem, mam nadzieję, Państwo również pamiętają, też po jego śmierci wyciągano cokolwiek, w sytuacji, w której ktoś, kto już niestety nie żyje, nie ma prawa obrony. I to jest dla mnie, patrząc obiektywnie, zupełnie jak najbardziej niskie, wręcz niegodne. Coś takiego w ogóle nigdy nie powinno mieć miejsca, ponieważ jeśli ktoś chciałby, mówiąc tylko od strony prawnej, ma jakiekolwiek zarzuty, czuje się ofiarą w jakimkolwiek sporze, to powinien stanąć z tym oprawcą, w cudzysłowie, twarzą w twarz. I dlaczego, jeśli ktokolwiek czuł się pokrzywdzony, nie stanął właśnie twarzą w twarz za życia tutaj zupełnie, moim zdaniem, niesłusznie oskarżonego świętego Jana Pawła II.
I pytanie też, czemu służyły, jeżeli na przykład służby by wiedziały, to czemu te służby służą, jeżeli tego nie wyświetlają, jeżeli mają dowody?
Dokładnie tak. A poza tym taki proces, który nawet odbyłby się, wtedy mielibyśmy wszystko czarno na białym, a w tej sytuacji, niestety, jak dla mnie, patrząc zupełnie obiektywnie na jakąkolwiek sprawę, jeśli ktokolwiek wyciąga jakiekolwiek oskarżenia dla drugiej strony, gdy ta osoba już nie żyje, jest to dla mnie zwykłym niszczeniem wizerunku, dobrego imienia i wartości wszystkich Polaków. Choć z drugiej strony powiem Państwu, że uważam, że to niszczenie Kościoła przez dawną nomenklaturę komunistyczną, niestety może i komunizm upadł, ale ludzie zostali i niestety to wszystko trwa do dziś. Ja prosiłbym też o komentarz, jeśli można, też właśnie odnośnie takiego mojego prawnego spojrzenia. Co Pani uważa, czy mój pogląd jest słuszny. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję,
słuchaczy.
Panie Marcinie. Panie doktor?
To znaczy, jeśli do pierwszej części się postaram najpierw odnieść po prostu pana wypowiedzi, bo tylko można się z nią zgodzić po prostu, no bo że ktoś nie wysuwał żadnych zarzutów tego typu za życia osoby, której one dotyczą. To po prostu, no dokładnie tak jest, możemy powiedzieć krótko, bo wtedy można bardzo łatwo mistyfikację po prostu ujawnić. Można pokazać, jak wątłe są zarzuty, bo po prostu żyją świadkowie, którzy mogą się do tego odnieść. Nie można w łatwy sposób, tak jak się to robi w przypadku kogoś, kto nie żyje, po prostu obrzucić go fałszywymi zarzutami, obrzucić go błotem i po prostu zrobić to zupełnie bezkarnie. I tak naprawdę moim zdaniem to jest ta przyczyna. I pan bardzo trafnie to po prostu ujął, zdiagnozował, tak? Jeżeli dzisiaj będziemy rozpatrywać działania, na przykład tak jak to się chce zrobić odnośnie kardynała Sapiehy, na absolutnie w niehistoryczny sposób, z ignorowaniem warsztatu historyka i obrzucać go po prostu, stawiać mu tak poważne zarzuty na podstawie naprawdę wątłych po prostu materiałów dowodowych, no to nie ma na to zgody. To nie jest ani racjonalne, ani nie jest po prostu usprawiedliwione, ani nie można jakiejś własnej ciekawości zaspokoić, bo w ten sposób możemy sobie zmyślić wszystko, co nam się podoba. Na podstawie każdego nawet bardziej wiarygodnego materiału niż ten, z którym mamy do czynienia, po prostu budować zupełnie inną historię niż to było w przeszłości. Do niczego to nie prowadzi i dlatego nie ma o czym mówić, że po prostu ma pan absolutnie, panie Marcinie, rację, tak? Jeżeli nie zrobiono czegoś wcześniej, to dzisiaj muszą być o wiele poważniejsze dowody, żeby można było po prostu obalać autorytety tak, jak to się chce po prostu zrobić. A kwestia tego, w jaki sposób udało się całej Służbie Bezpieczeństwa, czy w ogóle komunie, działaczom postkomunistycznym przeżyć okres transformacji, no to jest na kolejną, długą, poważną audycję rozmowa. Raz po raz mamy regularnie jakąś część prawdy odkrytą, a to ujawniane są taśmy, których nie znaliśmy ze spotkań, które miały zostać dla nas nigdy nie rozpoznane, a to zobaczymy jakieś archiwum po śmierci aparatczyka typu pana Kiszczaka, żona się zgłosi, bo będzie chciała na tym zarobić i potem się okazuje, że coś jednak nowego znowu się dowiadujemy i tak dalej, i tak dalej. No pełnej wiedzy na pewno nie mamy, ale po skutkach widać, że krzywda się tam nikomu nie stała, nigdy nie zostali rozliczeni. Wszyscy funkcjonariusze przez lata mieli dobre emerytury. Troszkę w ostatniej kadencji to się zmieniło. To trzeba dostrzegać, że to zrównanie tych emerytur esbeckich do przeciętnej krajowej, co zrobiła Zjednoczona Prawica, no to myślę, to jest ta wściekłość, która powoduje różnego rodzaju działaniami tamtych służb, tamtych ludzi, kiedy muszą żyć za takie pieniądze, jakie przeciętny Polak ma przez całe życie.
Pani doktor też badała sprawę arcybiskupa Baraniaka, więc na pewno ma wiele argumentów, jeżeli by powiedzieć, co się stało tym, którzy w ten proceder byli włączeni i chociażby prześladowali, pamiętam z jakiejś rozmowy, ponad 140 przesłuchań arcybiskupa.
147.
Tak, i ja się pytam, no za co? W imię czego zrobiono coś takiego?
Nawet nie postawiono mu zarzutów na bazie tego prawa komunistycznego.
Jak długo był w więzieniu?
On był w więzieniu od września 1953 roku do ostatniego dnia grudnia 1955 roku, ale nie był zwolniony, nie odzyskał wolności, tylko jeszcze przez kilka miesięcy był internowany. Także najpierw w marszałkach do kwietnia,
no
potem
pytanie,
dalej.
Pytanie, jak my to mamy rozumieć jako Polacy, że coś takiego
miało miejsce?
Miało miejsce.
Ojcze, nikt nigdy nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to, że tego człowieka torturowano, że po prostu wymuszano na nim, chciano go zmusić do właśnie wystąpienia przeciwko Kościołowi, przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu, czy nawet prymasowi Chlądowi. Różnego rodzaju działania przeciwko niemu prowadzono, to znaczy tortury w więzieniu
tak,
na Rakowieckiej.
Może tak. Bez odpowiedzi, może tutaj tej sprawie TVN24 spróbował poświęcić czasu, żeby wyświetlić, kto to zrobił.
Właśnie. I może im by się udało wyjaśnić, prawda, co się stało z 20, co najmniej 6 UBK-ami, którzy zajmowali się w śledztwie arcybiskupem Baraniakiem. Tyle z imienia i nazwiska jest wymienionych w materiałach IPN-u, którzy tym prowadzili. I czy kiedykolwiek odpowiedzieli, mogliby odpowiedzieć, czy można by im właśnie zadać jakiekolwiek pytanie, o jakąś refleksję po prostu z tym związaną, bo krzywda im się na pewno nie stała. Dla mnie jest rzeczą wyjątkowo przykrą i ciężką, gdy sobie uświadamiam, że w roku 2003 zostało wznowione, znaczy zostało wszczęte śledztwo w sprawie prześladowania arcybiskupa Antoniego Baraniaka i w roku 2011 zostało umorzone z braku dowodów na prześladowanie fizyczne i psychiczne właśnie arcybiskupa Baraniaka. Wtedy, kiedy robiłam te filmy, pierwszy, drugi i trzeci, za każdym razem te pytania jakby wracały, że są dowody. Jak możecie to ignorować? Prezes IPN-u Jarosław Szarek w 2017 roku doprowadził do tego, że pion śledczy IPN-u wznowił śledztwo w czerwcu 2017 roku. Wznowił to śledztwo w sprawie prześladowania arcybiskupa Baraniaka, bo są nowe okoliczności w sprawie, uznano za te nowe okoliczności w sprawie mój film Żołnierz Niezłomny Kościoła i świadków, którzy tam się pojawiali i do dzisiaj nic. Nie mamy jednego komunikatu, ani nie wiemy, czy cokolwiek w tej sprawie się zrobiło. Myślę, że będzie jeszcze okazja wrócić do tego tematu.
W sprawie sługi Bożego Franciszka Blachnickiego czekaliśmy od 87 do... Do przedwczoraj, tak?
Do przedwczoraj, ale przecież też ta historia nie była zamknięta. Nam wmawiano, że on zmarł śmiercią naturalną. Jakiekolwiek dociekania tak naprawdę kończyły się niczym, powiem szczerze. I zmarł nie wiadomo dlaczego, no zdarza się tak po prostu. I tak naprawdę co się musiało jeszcze wydarzyć, żebyśmy po prostu zaczęli, poznali prawdę. Bo to ta śmierć pokazuje, w jaki sposób traktowano Kościół w PRL-u. I nawet jeszcze taką mam refleksję. Więc jak duchowny, który odkrył jakieś nieprawidłowości do tego typu przedstawicieli władzy, mógł mieć zaufanie i zgłosić się po prostu i szukać sprawiedliwości, bo ktoś z jego podwładnych czy współbraci coś zrobił złego, nieprawidłowego. Do takiego aparatu państwowego miał mieć zaufanie na przykład Jan Paweł II, to znaczy wtedy kardynał Karol Wojtyła, żeby z nimi wymierzać komuś sprawiedliwość, jeżeli tymi kategoriami ludzkimi byśmy na to mieli spojrzeć, jak po prostu ci ludzie bezpieka mordowała księży, łamała im charaktery, rozpijała tych, którzy mieli słaby charakter, podsuwała innego rodzaju pokusy, które po prostu miały ich po prostu spowodować, że byliby szantażowani przez nich. To była rzeczywistość PRL-u i o takiej rzeczywistości musimy pamiętać, patrząc na przykład na interpretację jakichś faktów znalezionych w IPN-ie z okresu, kiedy zarządzał archidiecezją krakowską Karol Wojtyła.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Warszawy, Magdalena. Chciałam powiedzieć, właśnie słucham audycji, od dłuższego czasu nie słuchałam całej, też słuchałam nie całej części telewizyjnej. I ja jestem osobą 56-letnią kobietą i pamiętam, jestem uczestniczką kilku Światowych Dni Młodzieży. Byłam w Częstochowie, w Denver, w Paryżu, również w Ziemi Świętej, na Górze Błogosławieństw. I pamiętam po prostu słowa papieża i jego nauczanie, osobiście po prostu pamiętam to i jak bardzo papież wpłynął na moje życie, ale był taki czas, chciałam taki drugi wątek też poruszyć, bardziej już osobisty, że był taki czas, kiedy ciężko chorowałam. I napisałam do Watykanu list, po prostu napisałam Jan Paweł II, papież Watykan. I oczywiście no, nie liczyłam na to, że ten list dojdzie, ale z tej swojej rozpaczy i w tym, że jakby już miałam, jakby straciłam wszelką nadzieję, wysłałam ten list. I proszę sobie wyobrazić, że za 3 miesiące dostałam list z Watykanu, z sekretariatu stanu, że Jan Paweł II zapoznał się z moim listem i modli się za mnie wśród modli za innych chorych. I więc to jest ten list, który ja do tej pory mam. Przechowuję go po prostu no, jak taki naprawdę wielki dar. I po jego śmierci w 2005 roku papież umarł, a ja w 2008 roku zostałam uzdrowiona podczas przyjęcia Komunii Świętej w jednym momencie z tej ciężkiej wieloletniej depresji. Po prostu to było coś niesamowitego i ostatnia rzecz, którą chciałam poruszyć, to jest to, że właśnie ktoś tutaj wspomniał z przedmówców, że nauczmy się myśleć. I ja widzę, że ja w tej chwili śledząc całą tą sytuację właśnie z tymi atakami na Jana Pawła II, która mnie osobiście to po prostu bardzo dotyka i boli i też no, słucham tych różnych rzeczy, które się dzieją. Po prostu czytam. Jestem też we wspólnocie neokrymnalnej i dotarła do mnie, znaczy trafiłam, byłam na takim spotkaniu z panią Marzeną Nykiel, która napisała książkę Pułapka gender, Karły kontra Orły, wojna cywilizacji, wydawnictwo M. Michalineum. I muszę powiedzieć, że ta książka jest niesamowita, bo ona w jednym miejscu po prostu wspomniane jest etapy zdobywania kraju w ten sposób, że po prostu te etapy konkretne są wspomniane. I to jest od początku, już nie pamiętam wszystkich tych etapów, ale jest na przykład to, że jest najpierw demoralizacja, potem jest podział kraju, następnie jest niszczenie autorytetów, a następnie już jest po prostu inwazja. Ja widzę, że to jest ta walka niesamowita, która jest po prostu taka programowa i jest tutaj właśnie też w tej książce, w spisie treści jest coś takiego jak plan demograficznej zapaści, jak totalitaryzm populacyjny, cywilizacja karłów i cywilizacja orłów. I ja mam taką wielką radość, że w tej książce mam taką dedykację od samej pani Marzeny Nykiel z tego spotkania z nią autorskiego. Orlich lotów pani Magdalenie, Marzena Nykiel. I ja widzę rzeczywiście, że bycie we wspólnocie ludzi, że to jest po prostu budowanie wspólnoty, nie tylko rodzinnej, ale też wspólnoty kościelnej, też szeroko pojętej wspólnoty rodzinnej i wspólnoty kościelnej, gdzie ja zawdzięczam to, że jestem, że zaczęłam myśleć w ogóle temu, że jestem we wspólnocie, bo no, różne tam były moje losy rodzinne, można powiedzieć, rodziny wyjściowej i widzę, że to jest, ale też dużą rolę pełnią przyjaźnie, jak również właśnie lektury, odpowiednio wybierane lektury i ta książka pani Marzeny Nykiel mi bardzo dużo naświetliła, bardzo dużo, właśnie jaka to jest niesamowita, perfidna walka i to są rzeczywiście, to jest wojna cywilizacji. I to jest od samego początku po prostu to ścieranie się dwóch rzeczywistości, cywilizacji śmierci i cywilizacji życia. I to chciałam powiedzieć i bardzo dziękuję za tę audycję, bo ona też wypowiedzi właśnie tych, którzy dzwonią, ja się bardzo długo próbowałam dodzwonić, po prostu rozświetlają całą tą sytuację właśnie państwa, pani Jolanty Hajdasz wypowiedzi i ojca, że i tych wszystkich dzwoniących, to jest coś niesamowitego, że my możemy rozmawiać w tak otwarty sposób o tych wszystkich bardzo trudnych sprawach, które się dzieją.
Bardzo dziękuję.
Dokładnie tak jest, jak pani mówi, pani Magdaleno, że to jest no, fantastyczna sprawa, bardzo ważna, bardzo istotna, że możemy po prostu, jest miejsce, gdzie można tak swobodnie na ten temat porozmawiać. A tutaj absolutnie ma pani rację, przywołując tą książkę, pozdrawiamy tutaj panią redaktor Marzenę Nykiel z tygodnika sieci, ale przede wszystkim z portalu w polityce.pl, bo naprawdę ma bardzo trafne diagnozy, komentarze, opinie na tematy związane właśnie z interpretacją różnego rodzaju zdarzeń dotyczących Kościoła i właśnie dostrzeganie tego szerszego kontekstu, który nieraz no, po prostu umyka. I myślę, że bardzo są trafne w kontekście naszego dzisiejszego tematu i ataków na Jana Pawła II słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, który po prostu nazwał wprost to drugim zamachem na Jana Pawła II. Myślę, że to zdanie już powoli wchodzi do, ta fraza taka, do po prostu do takiego częstszego właśnie publicystycznego obiegu, do sformułowania, bo dostrzegamy, że to jest po prostu coś więcej niż tylko ten atak, bo w przeszłości też się zdarzały. Także tą książką, o której pani wspomniała, tak pani jakoś też ten szerszy kontekst nam pokazała, jak wielu zresztą słuchaczy, bo można tylko podziękować państwu po prostu za no, tak wielkie i szerokie horyzonty. To jest strasznie budujące, jak się słyszy, jak się dostrzega po prostu właśnie, jak bardzo myślące jest grono odbiorców Radia Maryja, jak bardzo są to ludzie, jak jesteście ludźmi zatroskanymi właśnie o coś więcej niż tylko własne cztery ściany i to, co u siebie w domu na talerzu. Więc naprawdę bardzo, bardzo dla mnie jest to pouczające pod każdym względem.
I ja za chwilę poproszę też może jeszcze o słowo podsumowania, ale znalazłem taką wypowiedź księdza profesora Jerzego Szymika. Myślę, że na Śląsku jest bardzo znany. Wielu może czytało jego książki, 70 książek napisał, naukowych, poetyckich, eseistycznych. I taką odnalazłem wypowiedź. Mówi tak: założyli mi teczkę jako nastolatkowi. Byłem po maturze, miałem 19 lat i właśnie wstąpiłem do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Zaczęli mnie śledzić. 2 lata temu IPN wpisał mnie do katalogu osób rozpracowywanych. Zbierali na mnie informacje. Ubecja nachodziła dyrektora polonistę mojego LO. Byłem olimpijczykiem, olimpiada z polskiego, 2 miejsce na Śląsku, 6 w Polsce, więc prześladowali wszystkich, których podejrzewali o pomoc w moim religianckim skręcie. Fatalnie, wymknąłem się i chcieli mnie odzyskać. Podczas pierwszego semestru moich studiów w seminarium partia i ubecja zdegradowały mojego ojca, który był kierownikiem działu pracy i płacy w kopalni węgla kamiennego Anna. Powiedzieli mu, że złym wychowaniem doprowadził syna do seminarium duchownego, ale ma jeszcze szansę, może mnie stamtąd wyciągnąć, a oni załatwią studia w Leningradzie bądź Moskwie. Ojciec odparł, że w naszej rodzinie po 18 roku życia każdy samodzielnie wybiera drogę. Złamali mu karierę, także zdrowie. Nasza rodzina mocno odczuła to finansowo, ale ja zrozumiałem, kto jest moim ojcem. W krakowskim seminarium starali się na każdym roku studiów zainstalować ubeka. Wiedzieliśmy, że są wśród nas, nie wiedzieliśmy kto. Zasadniczo wyłapywali ich nasi przełożeni, ale czy któryś dotarł do święceń, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Ubek z mojego roku był z nami 5 semestrów, 2,5 roku, był wyjątkowo tępy, pomagaliśmy mu przygotować się do egzaminów. Myśleliśmy, że to po prostu słabszy intelektualnie kolega. Organizowali akcje z kradzieżami, z alkoholem, zdjęcia z dziewczynami i tak dalej, usiłując rozsadzić seminarium od wewnątrz. Cały okres moich studiów, 72-79, Wojtyła był w Krakowie, centrum oporu wobec wszystkich demonów komuny. Pamiętam jego niesłychane, odważne kazania przy krakowskich ołtarzach Bożego Ciała, nie w kościele, ale w otwartej przestrzeni miasta. Był przedmiotem szczególnej ich nienawiści. Baliśmy się o niego. Po święceniach w latach 80. miałem ubeków wprowadzonych przeze mnie grupach duszpasterstwa młodzieży, robotników, inteligencji. To było w Chorzowie Batorym. Przeprowadzali akcje sabotażowe, obserwowali, donosili, poluzowywali śruby w kołach mojego malucha. To były czasy mordowania księży, Popiełuszko i inni. Tyle miałbym do powiedzenia w kwestii aktualnej szczujni, czyli donosów ubeków na Wojtyłę. To ksiądz profesor Jerzy Szymik. Pani profesor, pani doktor.
Piękne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania, bo takie prawdziwe po prostu, bo nie jesteśmy, to zresztą też papież nas nauczył, że jesteśmy, żyjemy w epoce świadków. Nie chodzi tylko o piękne słowa, tylko po prostu o świadectwo swojego życia. I tutaj ta prostota tego tekstu no, jest najlepszym podsumowaniem tak naprawdę po prostu tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Bo punktem wyjścia były, wydawałoby się, dwa przecież zwyczajne, znaczy zwyczajne, no, no nie jest niczym nadzwyczajnym, że ktoś pisze książkę, a ktoś robi film dokumentalny czy reportaż telewizyjny, jak zwał, tak zwał. Tylko no, siła tych właśnie ataków, tych argumentów jest powalająca i naprawdę uderza w samo jądro, można powiedzieć, narodu polskiego. Trochę górnolotnie to brzmi, ale po prostu tak to widzę, tak to odczuwam i mam nadzieję, że wszyscy nie pozwolimy, nie będziemy uśpieni, nie będziemy obojętni wobec tego i dostrzeżemy to zło, które gdzieś tam za rogiem wychodzi po raz kolejny i chce naprawdę nas jako naród po prostu dotknąć, uderzyć. Nie widzę pozytywnych po prostu aspektów tej sytuacji, sytuacji pozytywnych efektów tego typu publikacji. Po prostu do niczego, do żadnej prawdy nas nie przybliżają, bo mówił tutaj ojciec kilka razy o tych moich, o tym moim związaniu z arcybiskupem Baraniakiem, którego losy chcę dokumentowałam i nie zostawię. To bardzo jest jedno zdanie, które za mną idzie od pierwszego filmu, żeby poznać prawdę. Trzeba pokazać bohaterów, żeby pokazać prawdę, trzeba pokazywać bohaterów. W ubeckich materiałach tej prawdy o świecie nie znajdziemy. Znajdziemy tam może jakieś odrobiny. Patrzmy na życie wielkich ludzi, herosów, ale właśnie w ten sposób. Patrzmy na bohaterów, szukajmy ich w naszym życiu i po prostu naśladujmy ich, bo wtedy i nasze życie będzie miało jakąś wartość. Więc w ten sposób myślę, że musimy po prostu stanąć do walki o dobre imię Jana Pawła II, o to, żeby nie pozwolić go po prostu zniszczyć. I dlatego 2 kwietnia weźmy udział w Marszu Papieskim w Warszawie, czy w innych organizowanych inicjatywach, których na pewno będzie wiele. Jeśli ich nie ma, to u siebie je zorganizujmy i podpiszmy petycję w obronie Jana Pawła II. Napiszmy skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, że emituje się takie szkalujące materiały pseudodziennikarskie. Bądźmy po prostu aktywni. Z takim przesłaniem bym Państwa chciała zostawić i najserdeczniej dziękując za te 2 godziny naszego spotkania tu w radiu i wcześniej w telewizji ojcu Grzegorzowi za zaproszenie do tego programu.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Była z nami pani doktor Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Komu przeszkadza święty Jan Paweł II? To temat naszych rozmów niedokończonych. Dziękuję też bardzo, bardzo Państwu za głosy, za telefony, za to, że byliście w ten wieczór z nami.